Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć czołem, witajcie na dokładce rozgrywki, odcinek 28. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną jest dzisiaj Łukasz Drost, czyli Simplex. Witaj, Łukaszu.
Siema, witam, dziękuję ponownie za zaproszenie. Bardzo
tak
miło.
Się składa, że dopiero co nagrywałeś z nami rozgrywkę, taką trochę świąteczną, i teraz słyszymy się na dokładce, odcinek 28.
Mam strika.
Tak jest. Myśmy tę okładkę zaplanowali sobie już miesiąc temu i wreszcie udało nam się do niej usiąść. To też jest taki dla mnie odcinek rozgrzewka po nowym roku, bo przerwa była dosyć długa, ponad miesiąc, i troszeczkę muszę się przyzwyczaić teraz do bla, 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 wiesz jak to jest, jasne, mówienia do mikrofonu, wysławiania się jak trzeba i w ogóle. Cieszę się, że udało nam się spotkać, bo ja bardzo lubię z tobą tego typu tematy omawiać. Pewnie. A dzisiaj mamy taką nietypową dokładkę, bo na pewno wszyscy myślą boomer shootery, prawda? I one oczywiście będą też.
Z twistem.
Ale też. Tak, też. To boomer shootery będą na dokładkę w tej dokładce i będą z twistem, tak jak mówi Simplex, dlatego że tematem dzisiejszego odcinka są gry, które są stylizowane na retro, nawiązujące swoim gameplayem albo wyglądem do retro. I my to nazywamy takim retro zremiksowanym. Więc ten dzisiejszy odcinek to jest retro zremiksowane, albo też retro na haju. Dlaczego retro na haju, to się dowiecie za chwilę, bo nasza pierwsza gra, do której przejdziemy, to właśnie będzie troszeczkę, że tak powiem, zbuchana na haju, ale to za momencik. Słuchaj, ja mam dla ciebie, Simplex, najpierw taki temat rozgrzewkowy związany z dzisiejszą dokładką, a mianowicie... Jak myślisz, z czego wynika, że dzisiejsze giereczkowo jest tak obfite we wszystkie tytuły nawiązujące do retro? Boomer shootery nasze ulubione, oczywiście to jest podstawa, ale okazuje się, że to nie tylko boomer shootery. Mamy renesans na przykład RTS-ów, mamy całą masę platformówek, które powracają w tej czy innej formie.
Metroidvanie,
oczywiście, zatrzęsienie Metroidvanii, nawet przygodówki point and click mają bardzo, żyją, bardzo dużo reprezentantów. Tak. Oczywiście jak człowiek tak sobie pobieżnie zajrzy w internet, to stwierdzi, że tego wszystkiego nie ma. Co najwyżej zobaczy faktycznie te boomer shootery, bo one są chyba takim najgłośniejszym reprezentantem tego retro, ale prawda jest taka, że jak zajrzymy sobie na Steam albo pogrzebiemy gdzieś tam w internecie, to okazuje się, że jest cała masa gier, które powstają non-stop i w ciągu roku takich RTS-ów klasycznych wychodzi co najmniej kilka, tak samo przygodówek. Te przygodówki w ogóle są fantastycznie zrealizowane, bardzo ładne.
Z voice-overami fenomenalnymi.
Tak, bardzo często z bardzo dużym budżetem, tylko to nie są gry, które usłyszysz od jutra. Dokładnie. Premiera w Game Passie, prawda? Albo nie zobaczysz w kinie reklamy tej gry.
Bo nie mają pieniędzy.
Nie zobaczysz... Tak.
Ani u Jeffa nie zobaczysz.
Ani u Jeffa nie zobaczysz, ani nie zobaczysz nawet często na stronie głównej Steam, chociaż tutaj akurat to różnie bywa, bo dużo tego typu gier się jednak na Steam przebija. Dobra. No i właśnie widzisz, tak, te gry przechodzą gdzieś z boku. Tymczasem, tak jak mówisz, Metroidvania. O, w sumie to Metroidvania chyba nawet...
Dopiero co wyszło.
No właśnie, chciałem powiedzieć, że Metroidvania to chyba nawet bym powiedział, są bardziej reprezentatywne niż boomer shootery.
Może tak,
prawda?
Być. Może tak być.
Bo wiesz, nawet Returnal jest Metroidvanią, prawda? Głośna gra
Returnal
Sony.
Jest bardziej roguelike'iem. Nie nazywam tego Metroidvania, bo tam są poziomy, wiesz, generowane... proceduralnie, wiesz? Tak mi
okej, okay, dobra, okej, okay, ale jakby gdzieś tam jednak to wywodzi się, roguelike wywodzi się z Metroidvanii i teraz okej, okay, zostawmy w takim razie tego Returnala, ale chociażby w zeszłym roku był ten taki chrząszcz, druga część, prawda? Na którego wszyscy czekali.
Hollow Knight. No to jest typowa Metroidvania, oczywiście, jak najbardziej.
Na przykład, prawda? Czy też ten Książę Persji.
Tak, bardzo Metroidvania, bardzo taka niedoceniona, bo wiecie, ubi gówno.
Pamiętasz, jak on się nazywał? The Lost Crown,
The
prawda?
Lost Crown. Crown.
Bo był jeszcze ten taki książę robiony przez ekipę, która
stworzyła
Dead Cells.
Prince of Persia, masz rację.
To już był roguelike rzeczywiście, czyli jakbyśmy mieli sobie tutaj podzielić tę kategorię Metroidvania roguelike do osobnych szufladek, to jeden z tych księci, czy też książąt był właśnie księciów. Metroidvanią, a drugi był z księciów.
Na pewno takim dobrym punktem wspólnym dla wielu Metroidvanii i rogalików jest bycie platformówką, nie? To tak mi się wydaje. Chociaż oczywiście nie wszystkie, to jest wszystko płynne, bo choćby seria Metroid Prime to jest gra FPP, a jest Metroidvanią, więc to tak też nie ma. A słuchaj, wracając do tego oryginalnego pytania, bo jeszcze nawet nie zapamiętałem, to myślę, że to się bierze stąd, że z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to jest tanie, a po drugie...
Tanie w produkcji.
Tak, a po drugie jest teraz nostalgia. I teraz ci ludzie, co mają po 40 lat, tak jak my, czy nawet 30, czują nostalgię do tych dobrych czasów, jak wiecie, jak mama wracało się po szkole i nie było zadania i można było i mama zrobiła obiad i można było sobie grać na komputerku i po prostu ludzie wracają do tych czasów tak mentalnie, chcą się poczuć znowu jak ten, wiecie, dzieciak, który po prostu nie miał żadnych obowiązków, nie miał po prostu żadnych problemów, kredytów hipotecznych i tak dalej, pracy i mógł sobie po prostu grać jak chciał. I myślę, że to jest trochę, bardzo dużo tutaj moim zdaniem jest właśnie nostalgii do tych czasów, bo teraz właśnie to pokolenie, które grało w tych latach 90., do których właśnie teraz nawiązuje retro, wtedy grało i wtedy to było ich dzieciństwo i ich nastolenstwo. I myślę, że za 20 lat pewnie będzie, wiecie, powrót do tych lat na przykład 2000, 2010. To pokolenie będzie wspominało, nie wiem, czy teraz będą Zoomersi, czy kto tam, pogubiłem się już w tych wszystkich nazwach, czy Alfy. W każdym razie tak sądzę, że to będzie po prostu tak szło, wiesz, jakby progresowało, no nie?
Jasne, ja się w ogóle zgadzam z tobą, że to w głównej mierze jest nostalgia i ten drugi bardzo ważny punkt, te gry są tańsze w produkcji, bardzo często tworzone przez zespoły jedno-dwuosobowe
tak,
nawet,
tak
to pozwala te gry w ogóle tworzyć, no, jednym z takich tytułów typowych, super tanich, bardzo krótkich, małych, a jednak jajcarskich będzie ten nasz Dziadek na Haju, o którym zaraz porozmawiamy, Dziadek na Haju retro zresztą i my też właśnie jesteśmy na tym haju retro cały czas, dlatego sięgamy po te wszystkie tytuły i rzeczywiście, tak jak mówisz, to jest nostalgia. My jesteśmy już w tym wieku około 40-letnim, gdzie po prostu czujemy tą nutkę nostalgii, chcemy wrócić do tamtych czasów i tego typu tytuły, jak chociażby zeszłoroczny Tempest Rising, który był takim klonem klasycznego Command & Conquer, to był RTS, który wszystkim się spodobał i wszyscy go pokochali, dlatego właśnie, że nawiązywał do lat 90. i do tych strategii, które się klikało lewym myszkiem, a czasami prawym, jak wracało się, tak jak mówisz, ze szkoły i po obiedzie siadało się do peceta, no bo takie gry wtedy były tylko i wyłącznie na pecetach. Z grubsza, no bo nie wiem, czy wiesz, na pewno wiesz, bo jesteś specem, że Red Alert był na pierwszym PlayStation.
Wiesz, coś mi, teraz jak mi to powiedziałeś, to mi tak zaświtało, ale tak jakbym miał powiedzieć, to może bym nie wiedział, ale rzeczywiście...
100%.
I co, i była obsługa myszki?
Czy jak to była myszka, no którą właśnie się podłączało do PlayStation,
tak myślałem,
i nawet kilka lat temu na jednym z targów warszawskich, gdzie był taki retro sprzęt, miałem okazję tego Red Alerta i tę myszkę, że tak powiem, przetestować. Więc jakieś takie porty strategiczne się oczywiście zdarzały, ale dzisiaj, w dzisiejszych czasach te gry mają większe szanse na to, żeby wyjść właśnie też na konsolach i to jest super. Im więcej ludzi może w to zagrać, tym lepiej. Tylko właśnie, czy tak dużo ludzi gra w te gry? Bo bardzo często widzę chociażby w naszej społeczności słuchaczy podcastu Rozgrywka, że dużo osób szydzi, jak widzi, o nie, znowu taka grafika, znowu boomer shooter, w tę grę to grałem 30 lat temu, chociaż to jest zupełnie nowa gra, ona jest stylizowana na starą, to ludzie mówią, takie rzeczy to myśmy już grali, dawajcie nam więcej Sony the Game, Ubi the Game, AAA
za
150
milionów
dolarów.
Bo nie graliśmy wystarczająco dużo razy, nie? Bo one
tak,
są wcale...
Nie gramy w kółko.
One się wcale nie
powtarzają.
No właśnie, więc
dokładnie,
ja już wolę wrócić do tych gier przed 40 lat, bo przynajmniej zdążymy trochę zapomnieć, nie?
To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że wydaje mi się, że bardzo często to właśnie to takie propsowanie dużych tytułów AAA sandboxowych wynika z tego, że one po prostu bardzo ładnie wyglądają zazwyczaj i dużo ludzi chce grać w gry, które wyglądają super. I ja się z tym nie kłócę, ja też bardzo lubię grafikę,
ja
zawsze zwracam na nią uwagę, prawda? I
jasne,
lubię, jak gra jest bardzo ładna, ale rzeczywiście z drugiej strony po ponad 30 latach grania w gry komputerowe, w gry wideo, tak naprawdę ja już tej grafiki nie potrzebuję, wiesz?
No.
Ja już mam wrażenie, że ja nie potrzebuję odpicowanej na maksa grafiki w każdej grze, bo niewiele ta grafika
się
zmienia.
No.
Oglądałem się, dokładnie. No. Wiesz, ta grafika przez ostatnie 10 lat się cały czas zmienia, ale jeżeli porównasz sobie Space Marine 1 ze Space Marine 2, to okazuje się, że tak naprawdę te gry z grubsza niewiele się między sobą różnią.
No.
Wizualnie. Oczywiście, że Space Marine 2 jest odpicowany pod każdym możliwym kątem względem jedynki, jest to progres znaczący, ale patrzysz na to, co wyszło w 2016 roku i co teraz wychodzi w 2026 roku i myślisz sobie, no takiego skoku jak między 96 a 2006, to już chyba nie doświadczymy,
wiesz,
prawda?
Co, ja mam w ogóle takie wrażenie, jak obserwuję te gry od jakiegoś więcej 2010-2012 roku, to praktycznie jest taki, tak spowolnił ten progres grafiki, że naprawdę gry sprzed tych 10, nawet wręcz prawie, że 15 lat, mam wrażenie, że dzisiaj jakby wyszły trochę bardziej odpicowane, to one by mogły spokojnie hulać. Tak jakby choćby nawet ten Red Dead Redemption remaster, który wyszedł. On mimo,
tak,
że był...
Ale to nie jest remaster,
no,
to nie jest remaster.
No tak, masz rację, taki port, no, wiesz, port. Wiesz jak to jest. Wiadomo, o co chodzi, no. Jest bardzo mało zmian, aczkolwiek dodali tam trochę jakichś tam ulepszeń, poprawili lody, więc można się, wiesz, minimalnie, jest to troszkę poprawione. Ale tak, nie wchodźmy tutaj w takie dywagacje, bo to można na tym spędzić kupę czasu. Ale ten ulepszona wersja trochę Red Dead Redemption 2, która ma obecnie 16 lat, to mogłaby, ona dalej jakby spoko wygląda, nie?
Fakt, że ja to ci była... powiem lepiej, Red Dead Redemption 2, które wyszło 8 lat temu, jeżeli mnie pamięć nie myli.
Mogłoby teraz wyjść.
Mogłoby wyjść dzisiaj, dokładnie. I ludzie byliby zachwyceni tą oprawą graficzną, tak, tylko że oczywiście oprawa graficzna Rockstara stoi na tak wysokim poziomie, że ona przez kolejne 10 lat jeszcze będzie się bronić.
Nawet GTA 4 też... mogłoby wyjść teraz.
Tak, tak.
No. A ta gra wyszła, który w 2008 chyba, nie? No ale fakt, że Rockstar to jest top,
nie pamiętam.
Nie? Ale wiesz co?
Tak, to już jest jakby najwyższa Słuchaj, liga, więc rzeczywiście ta grafika będzie jeszcze długo dobrze się
bronić.
Ja
pamiętam, że grałem w Uncharted 2, w takie właśnie remastery, była taka ta trylogia Drake'a, nie? Na PS4.
Była.
W to grałem, ja pamiętam, że o ile ten Uncharted 1 z tego 2007 roku, on już faktycznie odstawał, to ja grając parę lat temu w tą trylogię w dwójkę i trójkę, to ja stwierdziłem, że naprawdę jakby gry tak wyglądały do dzisiaj, jakby gry mogły wyglądać jak dwójka i trójka Uncharted, chodzi w 6 klatkach, ja bym nie miał naprawdę żadnych problemów z tym. Dla mnie to jakby jest taki jakby poziom, wiesz, wystarczający, żeby naprawdę się dobrze bawić. Już naprawdę, tym bardziej, że najgorsze jest to, że jakikolwiek postęp, mamy teraz tak zwane diminishing returns, jak to się po polsku nazywa, jakieś tam, nie wiem, pomniejszające się z korzyści, cokolwiek. Chodzi o to, że teraz, żeby minimalnie grafikę polepszyć, trzeba wydać bardzo dużo pieniędzy. I te zwroty są po prostu nieopłacalne. I kiedyś może było, nie wiem, zwiększając budżet o połowę, zwiększyć grafikę, nie wiem, tam trzykrotnie, to są oczywiście, wiecie, cyfry z dupy. Teraz potrzeba 3 razy tyle budżetu, żeby grafika była o połowę lepsza. I to się po prostu kompletnie nie kalkuluje. Nie? No.
Tak, ja się zgadzam, plus prawda jest taka, że rzeczywiście przez to, że myśmy się już napatrzyli na ten postęp graficzny, bo zwróć uwagę na to, że my od lat 90., a może i nawet od lat 80., jeżeli liczyć te nasze naprawdę pierwsze granie w gry, obserwujemy progres graficzny, który na naszych oczach się niesamowicie zmienił. Ta ewolucja była kosmiczna wręcz, jeżeli spojrzymy na gry z Commodore z końcówki lat 80., a na gry, które wychodzą dzisiaj. Chociaż niektóre gry, które wychodzą dzisiaj, wyglądają jak gry z Commodore i to jest właśnie to nasze zremiksowane retro, o którym dzisiaj rozmawiamy. Natomiast tak, myśmy widzieli bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o progres w grafice gier wideo, ale też o gameplay, o systemy growe, które się pojawiały w różnych produkcjach. I dzisiaj, ja ci powiem szczerze, że gdyby dzisiaj przestano tworzyć gry komputerowe, to do końca życia mielibyśmy w co grać, więc jakby jest tego tak dużo, że każdy
ja
z nas
powiem więcej, ja bym
coś do siebie.
Ja bym miał prawdopodobnie w co grać do końca życia, nie kupując żadnej nowej gry.
Dokładnie, oczywiście. Ja tak samo
gier na Steamie, bo jest to nienormalne.
Stary, witaj w klubie, wiesz, a jeszcze GOG, a jeszcze konsole i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby dzisiaj progres graficzny się zatrzymał, to oczywiście byłoby to złe, bo ja jestem piewcą progresu graficznego w branży gier, dlatego jak słyszę, że ktoś mi mówi, że 30 klatek do grania jest wystarczające i w ogóle nic więcej nie trzeba, to zawsze się krzywię, no bo jednak właśnie myśmy widzieli ten progres graficzny przez te wszystkie dekady i w grach zawsze chodziło o ten progres, prawda? Więc gdyby dzisiaj progres się zatrzymał totalnie, to byłoby trochę szkoda, bo jednak zawsze patrzy się z ekscytacją na nowości, na jakiś VR, który powstaje, na jakieś nowe rozwiązania, które powstają, ale jednocześnie gdyby przez kolejne 30 lat gry wyglądały tak, jak wyglądają w roku 2026, to ja bym nie miał z tym żadnego problemu, bo one już wyglądają doskonale, nie?
Ostatnia duża zmiana, jaką ja zaobserwowałem, to jest ray tracing. Jest już z nami na rynku ponad 8 lat i tak naprawdę dalej jest cholernie wymagający.
Ledwo zipie.
Ledwo zipie i w ogóle jak się jeszcze czasami obejrzy, to w bardzo wielu grach jest tak, że po włączeniu ray tracingu pewne rzeczy albo wyglądają gorzej, albo wyglądają inaczej, ale nie lepiej. I naprawdę mało jest tych gier, gdzie naprawdę można powiedzieć taką stuprocentową pewnością, że rzeczywiście ten ray tracing czy path tracing naprawdę coś dał i rzeczywiście jakby dodał wartości, tylko jest to okupione zwykle ogromnymi wymaganiami sprzętowymi, na przykład Indiana Jones.
Chociażby.
I ja w ogóle polecam, jest taki serwis Hardware Unboxed, takich dwóch Australijczyków go prowadzi i oni w niebieskich bluzach i oni zrobili bardzo fajną analizę właśnie gier z ray tracingiem od praktycznie początku, od 2018 roku, kiedy tam BF5 miał ray tracing w kampanii i tam Shadow of the Tomb Raider, i naprawdę wyszło im, że większość gier po włączeniu ray tracingu wcale nie wygląda tak, że można, że każdy by powiedział na 100%, o faktycznie to teraz wygląda lepiej, tylko na przykład wygląda trochę inaczej, albo wręcz pewne rzeczy wyglądają gorzej i jeszcze do tego twórcy przez to, że twórcy sobie jakby wychodzą z założenia, że tak, dobra, dodaliśmy ray tracing, to teraz możemy jakby wypiąć się na takie światło, które się ręcznie ustawia, więc jak sobie wyłączysz takie ray tracing, to wygląda jak gówno. I na przykład dobrym przykładem jest tutaj Assassin's Creed Shadows. On działa bez, można wyłączyć w nim ray tracing, bo tryby performance na konsolach nie pro, żeby działało to w 60 klatkach, trzeba włączyć ray tracing. Wtedy po prostu gra robi się płaska, nie ma w ogóle oświetlenia. W wielu miejscach wygląda fatalnie. Więc masz do wyboru, albo masz ładną grę w 30 klatkach, albo brzydko w 60. No i po prostu co to jest? No co to ma być?
Ja rozumiem, no. Rozumiem. Ja ci powiem, że w ogóle jeżeli chodzi o ray tracing, to ja w bardzo wielu grach mam problem z rozpoznaniem różnicy. To znaczy włączam ten ray tracing i widzę, że klatki spadły mi o połowę.
I stąd wiesz, że działa. Nie?
Tak, wiem, że działa, ale ja nie widzę różnicy bardzo często. No. Naprawdę bardzo często ja nie widzę różnicy między wersją z ray tracingiem a bez.
Dokładnie.
Chociaż są takie wyjątki jak chociażby Indiana Jones czy Star Wars Outlaws. No, no i oczywiście Cyberpunk 2077, ale bardzo dużo gier, ja włączam ten ray tracing i jedyne co ja widzę to są klatki. Ale my dzisiaj nie o tym, ja ci powiem coś innego jeszcze, że patrząc na to, że w zeszłym roku na PlayStation 5 najpopularniejszych gier w ciągu roku to był Fortnite, Call of Duty, FIFA, Roblox i chyba Minecraft, albo coś takiego.
Albo Madden, albo coś takiego.
Coś takiego, słuchaj. No. To i okazuje się, że od 8-10 lat gracze, w ogóle największa baza konsolowa na świecie, a zakładam się, że na Xboxie byłoby tak samo, grają głównie w te same gry od wielu, wielu lat i dlatego komukolwiek jest w ogóle ciężko się przebić na rynku, zdobyć tak, wiesz, tak wysokie miejsca jak te tytuły. Aha, GTA 5 też było w tej piątce. Słuchaj.
I jakiś Call of Duty musiał być, nie?
I Call of Duty, tak. I no i jakby wiesz, i patrząc na to, że ludzie grają cały czas w te same gry, z czego taki Roblox, Minecraft i Fortnite, to nie są gry z super hiper grafiką realistyczną, chociaż Fortnite ma przepiękną grafikę po przejściu na nowy silnik, ale to już jest inna kwestia, to okazuje się, że to pokolenie, które idzie po nas, oni już nie oczekują takiego progresu graficznego, bo oni nie są przyzwyczajeni do takiego progresu graficznego, do jakiego myśmy byli przyzwyczajeni, plus oni mnóstwo czasu spędzili za dzieciaka grając na telefonach i na tabletach.
No i sobie spoko.
I to jest spoko, bo wydaje mi się, że jeżeli nawet część naszego pokolenia nie chce sięgać po te retro remiksy, o których dzisiaj rozmawiamy, to wydaje mi się, że to młodsze pokolenie może jednak po te tytuły sięgać, bo ich ta grafika nie będzie odstraszać.
Dokładnie, to ich nie odrzuci na dzień dobry.
Oni się wychowali na Minecrafcie.
No i Robloxie, dokładnie. Tam
i na Robloxie.
Jest jedna. No,
no właśnie.
Ma to swoje zalety. Tak.
Także słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na haju retro, jesteśmy naćpani retro, jak dziadek z gry.
Przedawkowaliśmy retro.
Tak jest, przedawkowaliśmy retro. Retro zremiksowane, moi drodzy, dokładka 28, zaczynamy nasze gierki. Pierwszy tytuł to jest w ogóle gra, która zainspirowała nas do dzisiejszej dokładki. To jest gra, która nazywa się Grandpa High on Retro, czyli dziadek naćpany retro, albo dziadek na haju retro, tak jak właśnie wcześniej powiedzieliśmy. I to jest gra stylizowana na grafikę z początku lat 2000, bym powiedział, gdzieś tak 2005-2006 rok, która jest jednocześnie klonem Maxa Payna. Zgodzisz się z taką deskrypcją?
Trochę tak, ale tam brakuje zwolnienia czasu. No, gdzie jest bullet time? To taki
tak, tylko właśnie, Max Payne był jakby tym pierwowzorem, który wyznaczył pewien trend i nie wiem, czy pamiętasz, że po premierze Maxa Payna była cała masa gier trzecioosobowych, gier akcji strzelanek, gdzie tego bullet time'u nie było, no bo nie wszyscy mogli to robić w kółko, ale była cała masa gier akcji właśnie trzecioosobowych, które tak naprawdę stylizowały się, wzorowały się na Maxie Payne, ale były czymś innym. Pamiętam, że była taka gra El Toreador i ona chyba gdzieś tam, wiesz, była sprzedawana za 30 zł na płycie w kiosku i nie była wcale taka zła. Tego typu gier było mnóstwo. Ale nadal oczywiście zgadzam się z tobą, nie ma bullet time, więc nie możemy powiedzieć, że to jest Max Payne 1:1, ale nadal jak widzę Grandpa High on Retro, to pierwsze co myślę to jest właśnie Max Payne. I słuchajcie, o czym jest w ogóle ta gra? Bo to jest niesamowite, że ta gra w ogóle wyszła i że nikt jej, nie zbanował, nie skancelował. Otóż dziadek, którego imienia nie poznajemy, siedzi sobie w domu ze swoim wnuczkiem i palą zioło. I generalnie rzecz biorąc, dziadek dostaje telefon od swojej koleżanki ze spotkań anonimowych narkomanów, tak, która mówi mu, że jest wplątana w jakąś akcję w ogóle z rządem, jakieś szemrane interesy, no i została złapana przez bandziorów. I jeżeli dziadek jej pomoże, bo ona wie, że dziadek jest byłym żołnierzem.
Przez rząd? Chyba ją złapał, sam nie pamiętam. Czy
rząd albo jakiś...
Zło Złole.
Że jakieś... Złole ją złapali w każdym razie, jacyś szemrani Złole. To jeżeli ona mi obiecuje, dziadek mówi, że nie jest zainteresowany pomocą, bo właśnie się spalił, bo bongo przed chwilą palił i generalnie to jest na haju. No i ona mu mówi, że jeżeli on ją uratuje, to ona... powiem to brzydko,
pójdzie
bo oni tak
łóżka.
Bardzo brzydko... No, dam mu dupy, tak. No, ja w ogóle nie będę używał innych tutaj przekleństw, bo dziadek przeklina na lewo i prawo tak, i tam w ogóle hardkorowe teksty lecą. No. Ale dziadek wstaje i mówi, wnusiu, bierz shotguna, dziadek dzisiaj podupczy. Tak. Wiesz, i od tego zaczyna się gra. Jak widzisz ten wstęp, to mówisz, okej, okay, chcę w to zagrać, jestem ciekaw, bo teraz już muszę wiedzieć, czy dziadek podupczy w tym odcinku, tak, czy nie podupczy. Tego wam nie powiemy, moi drodzy.
Jeszcze są DLC w ogóle do tej gry, darmowe.
Tak, zaraz o tym powiemy, no, ale generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, to jest gierka, która wyszła w 2025 roku i kosztuje 37 zł, czyli trochę dużo jak na czas trwania tej gry. Ja pamiętam, że kupiłem ją w promocji. Ja ją kupiłem w promocji, tam są 4 misje i myśmy obaj z Simplexem przeszli całą
dwie
grę.
2 godziny albo nawet chyba półtorej, nie wiem, tak
raczej. Coś takiego, jak się pośpieszycie, to jeszcze zdążycie ją oddać na Steamie, chociaż nie polecam,
nie,
bo,
no nie róbcie
bo
tak.
Widać napracowanko, ta gra nie jest wybitna, ale jest całkiem fajnie zrobiona, to strzelanie jest dobre, dźwięki broni są świetne, odrzut broni jest świetny, chociaż tych broni jest kilka dosłownie. No i te teksty, które oni tam cisną, dziadek z tym wnusiem i tak dalej, są naprawdę bekowe. Niektóre są średnie, cringe'owe. Niektóre są słabe. No. Tak, one są cringe'owe, ale one chyba takie mają być, prawda? Cała ta gra jest cringe'owa na maksa.
Mi się wydaje, że ona właśnie tym tytułem i tym, ona taki trochę status memiczny uzyskała i tak trochę jakby dla beki ludzie się ją, wiesz, tak trochę zajarali, bo ona tak,
oczywiście,
jak się tak po prostu na nią naprawdę popatrzy takim okiem krytycznym, to ona jest po prostu prosta i krótka, ale no daje taką krótką radość i zabawę i rzeczywiście można po prostu się tak poczuć, jak się grało w te stare gierki. No i tam jest junk, tam widać, że to ewidentnie ludzie zrobili to dla beki. Ludzie się po prostu dobrze bawili, robiąc tę grę. I to można powiedzieć na pewno.
No, i bardzo mi się podoba, że tam jest w ogóle voice acting.
Tak.
I że wszyscy mają podłożony głos. Tylko i ten właśnie, dziadek w ogóle jest świetny.
Tak, tylko tam coś było ze jakimiś głosami AI, nie pamiętam dokładnie, tam sam autor przepraszał za te głosy AI, bo to ogólnie robili właśnie malutka firemka, nie, tam dwóch braci czy dwóch
Ashnell Games.
No, o których nikt wcześniej nie słyszał. I mieli,
tak,
bardzo,
bo to jest
mały,
ich pierwsza produkcja.
Mieli bardzo mały budżet, no i generalnie oni potem chyba nawet w jakichś patchach dodawali głosy. W sensie wydaje mi się, że oni po prostu w patchach jakby zastępowali te głosy, jak trochę grze zaczęli zarabiać, no to ona tak troszkę, mam nadzieję, ona, że ona tak minimalnie zwiralowała, to oni, wydaje mi się, że część głosów, które była na początku AI-owa, to oni ją potem podmienili na prawdziwe głosy. Ale to tak mi się wydaje z tego, co mówili. No.
Gra wyszła 7 lutego 2025, czyli prawie rok temu, a myśmy zagrali w nią pod koniec ubiegłego roku, więc wydaje mi się, że jak myśmy już grali, to te głosy były aktorskie.
Może tak być.
Tak czy inaczej, ja się bawiłem doskonale. Ja ją sobie podzieliłem na dwie sesje. Zagrałem dwie pierwsze misje raz i potem wiele dni później usiadłem drugi raz, zrobiłem dwie kolejne misje. Obśmiałem się momentami jak norka. Uważam, że to strzelanie jest spoko, tylko faktycznie ja za tą grę dałem poniżej 20 zł. Ja chyba nie skumałem nawet, że ja ją kupiłem na promo. I teraz jak patrzę, że ona kosztuje normalnie 37, no to może troszkę za dużo.
I ona ma niestety polską cenę, wiesz, z użytą tą sugerowaną Valve'a, czyli cena, wiesz, cena w euro to jest na nasze 32 zł, a czy tam 33, a Polska to jest 37. Ja wiem, że to jest kwotowo niewiele, ale wiecie, chodzi o tą zasadę, nie? Że po prostu jakby,
warto zaznaczyć.
Można by tym twórcom coś napisać, nie? W sumie nie, chyba tego nikt nie zrobił. Ja podejrzewam, że oni jakby się dowiedzieli, to tak myślę, że jako taka mała firma indie, to by szybko po prostu zmienili tą cenę i by ją usunęli. No i też warto pochwalić, że były darmowe DLC-ki do niej, to na pewno.
Tak.
No.
One są w ogóle bekowe, znaczy ja ci się przyznam, że ja zagrałem tylko w pierwszą misję z czterech, bo wyszło 4 DLC, więc one są darmowe, więc razem jest już 8
w ogóle
misji.
Nie wiem, czy wiesz, że tam jest jedna misja, gdzie się odzyskuje...
To jest pierwsza misja.
Znaczy nie, ja wiem, że powiem o tym, gdzie się wchodzi do wnętrza kobiety, wiadomo którędy. Nie, jest nowe DLC z grudnia, gdzie się odzyskuje Epstein Files.
A widzisz. No ja zagrałem tylko w tę pierwszą misję, ona jest dosyć wykręcona, sam pomysł jest śmieszny, chociaż totalnie inny niż to, co było w głównej kampanii. Dziadek wchodzi do wnętrza dziewczyny swojego wnuczka, żeby jej pomóc. Tak. Słuchajcie, dziadek dobrze wie, że to robi, pomniejsza się, wchodzi przez to miejsce, z którego myśmy wszyscy wyszli, kiedy się rodziliśmy i tam walczy z plemnikami w ogóle, w ludzkiej postaci, one są takie niebieskie i w ogóle takie trochę galaretowate.
Prawie
i w ogóle
jak
to
było sobie
jest
życie.
Takie wykręcone. Tak, on to wnętrze jest takie wykręcone, wiesz, właśnie jakbyśmy dalej byli na haju, prawda, tylko już nie po Gandzie, a po czymś mocniejszym. Ja powiem szczerze, że już mi się ta misja nie podobała, bo tam się strzela takimi dziwnymi brońmi, pistoletami i w ogóle jakby tam już zabrakło mi tego czegoś i gdybym tą misję odpalił jako pierwszą, to bym tę grę wyłączył. Nie?
Nie dziwię ci się. Znaczy ja w ogóle ci powiem, że mi się tak naprawdę najlepiej strzelał jedną bronią. Moim zdaniem ten taki karabin maszynowy jest spoko, a te
ale
pozostałe...
Ale na końcu.
Znaczy...
M4 karabin, o tym mówisz.
No, tak. Może wcześniej jest jakiś inny. W każdym razie dla mnie ten shotgun to nie był jakiś... Nie, źle mi się tym strzelało. Jakoś tak nie wiem. Mam wrażenie, że tam jakoś tak... Mi się strasznie podobała
jakby ta pompka przez to, że ona miała świetny dźwięk.
Okay.
I jak się przeładowywało... W ogóle uważam, że dźwięki w tej grze jak na tak budżetową grę są całkiem spoko. No ale słuchajcie, no z grubsza to taka zajawka, jakby początek tej naszej listy gier.
Gramem.
Że... Tak, gramem. Ona nas zainspirowała do nagrania tej dokładki. Dziadek na haju retro. My jesteśmy takimi już prawie dziadkami na haju retro właśnie dzisiaj na nagraniu. Grandpa High on Retro, obczajcie to sobie. Jeżeli będzie w promocji, to warto, moim zdaniem naprawdę. Zobaczcie, zainteresujcie się tym tytułem. I on właśnie, Łukaszu, dla mnie, on mi przypomniał całą masę tych gier, które naśladowały Maxa Payne'a po tym, jak Max Payne już zdobył koronę króla wszystkich strzelanek trzecioosobowych, to przez kolejne 10 lat tego typu gry bardzo często wychodziły i one oczywiście były zazwyczaj gorsze od Maxa Payne'a, ciężko było go kiedykolwiek przebić, ale jednak miały jakieś tam swoje 5 minut w świecie gier. Pamiętam, że była też taka gra trochę bardziej w stylu GTA, ale tam się biegało takim gościem w Meksyku.
Wiem, Total Overdose chyba, tak?
Total Overdose. I właśnie tak. Total Overdose, El Matador i tego typu gierki, które były takimi klonami Maxa Payne'a, zawsze gdzieś tam lubiłem. One były gorsze, nie były tak porywające, nie miały takiej grafiki, ale czasami człowiek sobie postrzelał w te gierki wtedy i dobrze się bawił, więc te 4 krótkie misje z dziadkiem na haju retro przypomniały mi tamte
ale
czasy
słuchaj,
i to
było
fajne.
W ogóle wiadomość w ostatniej chwili, prawie breaking news, łamująca wiadomość. Wczoraj pojawił się news, że będzie jakieś duże kolejne DLC, gdzie będzie w ogóle bardzo dużo usprawnień. Będzie można jeździć wszystkimi pojazdami. Dynamiczna pogoda, ale posłuchaj, co gościu powiedział, co gościu tutaj napisał, że wszystkie głosy AI zostaną zamienione przez na profesjonalnych aktorów za wyjątkiem dziadka. To znaczy, że ten dziadek dalej cały czas jest generowany przez AI. Co przyznam szczerze, nie wiedziałem, nie poznałbym.
Też bym nie poznał.
Naprawdę. Już do tego doszliśmy, że po prostu nie odróżniamy głosów AI. Chociaż może ktoś inny stwierdzi, że od razu by poznał, ale ja powiem szczerze, nie wiedziałem, że głos dziadka jest przez AI generowany.
Ja też nie, no, też bym nie powiedział, że to było AI.
Nawet planują w ogóle koopa. Także dużo zmian.
Gra się rozwija.
6 marca. Fajnie,
to
rozwijają. No,
dobrze, że oni to sprzedali, bo to nie wyszło w żadnym Early Access, to jest pełna wersja. Te dodatki wyszły już po premierze gry za darmo zresztą. Tak. Teraz mówisz, że będą kolejne usprawnienia. Super. Także zainteresujcie się dziadkiem. Drugi tytuł na naszej liście pochodzi ze stajni Microprose Software, o którym wspominałem ostatnio na rozgrywce. Microprose powróciło po latach i jako wydawca zajmuje się wypuszczaniem wielu, wielu gier właśnie takich, które nawiązują do tamtych czasów. To są takie gry, które są tworzone dzisiaj od podstaw, ale bardzo często totalnie bazują na nostalgii. Ostatnio na rozgrywce opowiadaliśmy o Cleared Hot, dobrze mówię?
Cleared Hot, tak.
Tak, ten śmigłowiec, o którym Łukasz ze mną opowiadał, który nam się bardzo podobał, ty też w ogóle chyba grałeś.
Nie, ja właśnie niestety nie grałem, a bardzo chciałbym, bo ja jestem wielkim fanem tego Desert Strike'a i Jungle Strike'a. Pamiętam
dokładnie
z Amigi te czasy. Jeszcze nie mam tej gry, pewnie kiedyś zagram. Wiesz jak to jest. No, tyle gier.
Tak, ona jest, ja wiem jak to jest z grami, ona jest bardzo, bardzo fajna i warta uwagi.
Ona
i właśnie
w Early Accessie, nie? Jeszcze.
Tak ona jest jeszcze w Early Accessie.
No właśnie.
I następna gra na naszej liście, Dagger Directive, też jest w Early Accessie i ona też jest dokładnie w tym samym nurcie co Cleared Hot. Otóż Dagger Directive to jest robiony współcześnie z oprawą retro, z podejściem retro do gameplayu Delta Force. Tylko, że ten Delta Force, naprawdę pierwsze części Delta Force, 1, 2, 3, Delta Force chyba 4, Land Warrior, albo to był 3 Land Warrior, nieważne, to były takie gry, które udawały komandosa i myśmy tam grali w pojedynkę, a później też w kooperacji i na bardzo dużych otwartych mapach czyściliśmy po prostu te mapy z przeciwników, terrorystów, czy tam jakichś bojówkarzy, jako komandosi Delta Force. I to były takie gry, które miały bardzo specyficzną oprawę graficzną, bo one powstawały na silniku Nova Logic, które było z tego znane. Ten teren, który był generowany, był w pełnym 3D i to wszystko było generowane jakimś magicznym systemem od Nova Logic. Nawet Comanche od Nova Logic były w tym stylu. Comanche 4 był też właśnie od Nova Logic, też właśnie tym sposobem był ten cały tam teren w grze tworzony. No i jeżeli spojrzycie sobie na obrazki albo na filmiki z Dagger Directive, to zobaczycie, że chodzimy sobie normalnie, widzimy karabin, mamy celownik z przodu, ale jak przybliżymy do oka lunetę, to nie mamy takiego opatrzenia jak we współczesnych FPS-ach, chociażby jak w Call of Duty czy w Rainbow Six, tylko ta luneta pojawia nam się po prawej albo po lewej stronie ekranu i jest to bardzo dziwne, dlatego że ciężko się do tego przyzwyczaić, bo patrzymy, bo cały czas widzimy tego przeciwnika przed sobą, widzimy tą kropkę, ten przeciwnik jest oczywiście malutki, ale po prawej mamy zoom tej lunety i takie celowanie na tego przeciwnika, więc musimy się przestawić na to, żeby patrzeć w prawą stronę ekranu, bo tam jest nasz celownik, kiedy przykładamy przyrządy celownicze
i w ogóle
do
co
oka.
Co jest ciekawe, że mam wrażenie, że gra wtedy w ogóle renderuje jakiś drugi po prostu viewport, bo wtedy FPS mocno spada, a przynajmniej użycie GPU rośnie, zależy od tego, na jakich ustawieniach się gra. I to jest ciekawe, bo rzeczywiście to nam, bo w wielu takich grach, gdzie jest taki zoom, to gra po prostu powiększa piksele, tak jakby, nie wyświetla ten sam obraz, tylko powiększony. A tutaj ewidentnie jest to generowane. Jest tutaj drugi obraz wygenerowany, tak jakby, wiecie, trochę jak w VR-ze, gdzie mamy obraz dla dwóch oczu. I to mnie zaskoczyło, nie spodziewałem się.
I to jest o tyle problematyczne, że gra, zwłaszcza teraz w Early Access, faktycznie potrafi dropić, a jeżeli spojrzycie na grafikę w tej gry, no to jest takie pikselowe 3D z początku lat 2000.
Ona jest mocno, ona mocno obciąża komputer, naprawdę. Nie wiem, czy to nie jest Unity,
No. Nie powiem ci teraz, jaki to jest zaraz silnik, sprawdzę. Ale z drugiej strony, jak mówimy teraz, to wygląda jak Delta Force, to jak odpalimy sobie Delta Force...
Nie, bo tam były voxele, to jednak jest duża różnica.
A spojrzymy teraz na Dagger Directive, to Dagger Directive wygląda dobrze, jakby porównując z tamtymi czasami. Ma świetne oświetlenie, ma bardzo dużo w ogóle zieleni, to znaczy trawa, krzaki, drzewa, to też wszystko obciąża,
foliarz,
dokładnie, bo przecież te mapy są ogromne w tej grze, prawda? Tak. No i gra jest dosyć wymagająca.
Ja grałem tylko w demo, ale kurde, ciężko, po prostu próbowałem kilka razy i dosłownie to było tak, że po prostu goście mnie widzieli i zaraz mnie zabijali. Ja do nich nie mogłem trafić, bo tam jest taki dość duży bullet drop, nie? Czyli pociski opadają. Nawet jak się ma snajperkę, to trzeba jakby ocenić na oko, jak jest odległość od jakby wroga od nas i ustawić tak jakby plusem i minusem się ustawia taką jakby, jak wiem, jak się to nazywa, wiecie, profesjonalnie, ale chodzi o
odległość.
Że mamy taki jakby dalmierz, nie wiem jak to nazwać, i jeżeli go źle ustawimy, to po prostu nasze pociski nie będą trafiać, nie? I tyle.
Tak. Co jest o tyle zaskakujące, bo rzeczywiście to ten system opadu pocisku, używanie tych przyrządów celowniczych są wymagające, a z drugiej strony właśnie jeden strzał potrafi nas zabić i wtedy, jeżeli nie cofniemy się do autosave'u albo nie zrobiliśmy w odpowiednim momencie quick save'u, to musimy zaczynać całą misję od nowa, ale z drugiej strony AI przeciwników jest żadne. Oni są naprawdę głupi.
Oni biegają jak debile, ale są celni, z bardzo daleka.
Tak, to są celni, natomiast jak się do nich zakradniesz, na przykład wbijesz do takiej małej wioseczki, w której oni się ukrywają, to widać, że ci goście po prostu mają razem wszyscy łącznie zero mózgu.
I uwielbiają rzucać granaty, zwłaszcza dymne.
Dymne. I to jest akurat zaskakujące dla mnie. To robi fajny klimat, że oni rzucają te granaty dymne, to powoduje, wiesz, taką atmosferę tego, że oni wiedzą, że ty jesteś, próbują się bronić, zresztą oni do siebie krzyczą, informują się nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Niestety na ten moment zbyt mądrzy nie są, chociaż z drugiej strony, gdyby oni byli mądrzy, to ta gra by była uber trudna.
No, powiem ci, że ona mnie sfrustrowała. Ja próbowałem dać jej szansę, ale po prostu po którymś tam zgonie. Po prostu dałem sobie... Znaczy ja gram w ogóle w demo, bo jest domowe demo, możesz spróbować. I po prostu próbowałem i za każdym razem, jak tylko otwierałem ogień, to oni mnie dopadali i trafiali mnie z takiej odległości. Oni do mnie potrafili strzelać z karabinu, nie wiem, maszynowego na taką odległość, że ze snajperki nie mogłem ich trafić. Oni mnie i tak dopadali, więc kurczę, jakoś nie wiem, nie...
Oni też potrafią flankować i oni potrafią czasami zaskoczyć cię w ogóle znienacka, bo na przykład my tu mamy waypointy i musimy po tych waypointach iść od celu do celu. Zresztą jak ja grałem pierwszy raz w demo, to nawet jeszcze nie było voice actingu w tej grze, a potem kupiłem sobie grę w wersji Early Access, zacząłem grać od nowa w Early Access i okazało się, że już jest na przykład voice acting, że dowódca z bazy mówi ci, co masz zrobić dalej, co powoduje jakąś taką, wiesz, lepszą immersję. Ta gra zaczyna już wyglądać jak pełnoprawna gra, co mnie bardzo cieszy, bo ja wiedząc, czym było Delta Force i czym jest ta gra, nastawiłem się właśnie na to, że ginąć będę często i gęsto, że muszę pamiętać o tym, żeby robić quick save wtedy, kiedy mogę, bo w trakcie walki nie możesz. I wiesz, i że muszę się na tej grze skupić, bo ona wygląda jak taka prosta strzelanka ze starych lat, a tak naprawdę wymaga od ciebie skupienia i cierpliwości.
Tak.
I jak już wejdziesz w ten taki tryb skupienia i cierpliwości i stwierdzasz, okej, jedną misję dziennie sobie pogram, bo te misje są na tyle długie i na tyle wymagające czasami, że wiesz, ta gra męczy szybko, tak jak ciebie zmęczyła właśnie, chociażby, prawda?
Znaczy ja mogłem, mi się wydaje, że ja mogłem taki błąd popełnić, że ja po prostu nie save'owałem zbyt często i potem jakby wracałem, musiałem dużo powtarzać. Ale tak jak mówisz, jak już się zacznie walka, to nie można save'ować, więc tak jakby...
Nie można. No właśnie, także jak wyczyścisz jakieś tam gniazdo wroga, to lepiej zrobić quick save, zanim się ruszy dalej, tym bardziej, że czasami jest tak, że właśnie w teorii powinieneś iść tak, jak pokazują ci strzałki tych waypointów na mapie, zresztą na mapę musisz zerkać co chwilę, żeby się orientować w terenie, ale masz też kompas, bo jak ja próbowałem sobie iść na przykład inaczej na skróty, to bardzo często okazywało się, że ja ominąłem jakiś zakręt na ulicy, na tym zakręcie był checkpoint, samochód, worki z piaskiem i komandosi i mówię, będę mądry, pójdę na przełaj przez krzaki, wychodziłem na tę ulicę dalej i okazywało się, że po prostu totalnie stawałem do nich plecami, oni mnie zabijali. I wtedy się skupiałem, czyli trochę jednak byłoby lepiej, żeby się szło za tymi strzałkami, bo wtedy gra, przynajmniej na ten moment w wersji Early Access, jakby daje ci równe szanse.
Czyli gra jest liniowa.
Tak, to jest śmieszne, ale to jest zabawne. Musisz grać liniowo, jeżeli nie chcesz, żeby nagle na twoich plecach znalazł się oddział, wiesz, przeciwników.
Ja też miałem takie wrażenie, że po prostu na przykład ci wrogowie zarzucali mnie grantami dymnymi, ja ich nie widziałem, a oni do mnie tak strzelali. Nie wiem, na jakiej zasadzie, oni do mnie strzelali przez ten dym, ja tego, wiesz, i poczułem się trochę, wiesz, oszukiwany, że gra oszukuje, no nie, no bo... Ja ich nie widziałem, wszystko wszędzie dym, a oni do mnie walą. No i po prostu tak mnie trochę to
zdenerwowało. Ale oni bardzo często jak walą przez ten dym, to nie trafiają.
No ale
cię,
właśnie nie trafiali, dlatego byłem zły.
A widzisz. No właśnie. Tam jest, pamiętaj, też kwestia, wiesz, tego, że możesz stać, kucnąć, położyć się.
Wiem.
Tego, że męczysz oddech, więc żeby przycelować, to musisz ten oddech wstrzymać.
Nie, no tam jest cały system w ogóle, nie? Tam jest cały system przecież tego inwentory, że masz tam wszystko waży, nie? I tak dalej.
Tak,
masz
tak.
Te sloty, teraz, pouchy, to takie kieszenie. No, to,
tak,
to
jest fani extraction shooterów, na pewno się odnajdą, chociaż tak naprawdę może nie wiedzą, że te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, to już były właśnie w oryginalnych Delta Force, a te wszystkie extraction shootery tak naprawdę przejęły te systemy z tamtych gier. I dlatego właśnie Dagger Directive to jest taki powrót. Wiesz co, ja mam takiego wujka, to jest kuzyn mojego taty i pamiętam, że od dzieciaka, jak jeszcze, wiesz, się płytki, że tak powiem, nagrywało na wypalarce CD, to on często do nas przyjeżdżał na przykład z nowymi grami albo myśmy mu coś tam wypalali i on był ultra fanem wszystkich rajdów, od pierwszego Colina McRae przez te wszystkie inne rajdówki, które potem wychodziły i zawsze żeśmy o tym rozmawiali, on mi podrzucał jakąś grę, ja mu podrzucałem jakąś grę, jeździliśmy razem i drugi jego konik to zawsze był właśnie Delta Force i też żeśmy te Delta Force cisnęli, oczywiście nie razem, no bo ja nie pamiętam, czy wtedy w ogóle jeszcze mieliśmy internet w domu już, ale wiesz, ale jak się jechało do wujasa, to on zawsze pokazał, zobacz Grzegorz, mam nowe Delta Force i tam wiesz, stałem, patrzyłem, on pokazywał wszystkim, że na najwyższym poziomie trudności przechodzi misję i tu, tego, tamtego, a potem wiesz, wypalał mi płytkę z nowym Delta Force, jechałem do domu i wiesz, i wszyscy szczęśliwi. Także jak zobaczyłem Dagger Directive, to od razu pomyślałem o wujku.
No widzisz, ja ci powiem, że w ogóle według strony internetowej tego studia, to ona w ogóle, to robią dwie osoby, więc jak na dwie osoby, to i tak jestem pod wrażeniem, że znaczy, na pewno nie robią tego dosłownie dwie osoby, no bo jest voiceover i tak dalej, więc pewnie, że jacyś kontraktorzy.
I teraz już mają wsparcie MicroProse, no, które zostało wydawcą.
Ale na ich stronie są dwie osoby podane, że tak powiem.
Tak.
To ciekawe.
Tego ja ich chętnie wsparłem, mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że to jest jeszcze Early Access, to czekam, aż wyjdzie pełna wersja, bo myślę, że na ten moment już mi wystarczy grania i poczekam, aż ta gra się rozwinie. Świetna wiadomość jest taka, że już teraz jest kooperacja i to można to grać z kolegą, to więc super. To jest super.
To super, bo na pewno będzie łatwiej. I w ogóle też wiesz, jak tylko ciebie strzelają, to momentalnie cię obraz rozmywa, wiesz, zaczynasz po prostu nic nie widzieć, wiesz co chodzi.
Tak, tak, ten tryb paniki się pojawia. No. Tak, no ja po prostu się poczułem jak w domu, bo już wiesz czemu. I dlatego bardzo mi się Dagger Directive podoba, ale i fajne jest właśnie to, że MicroProse, tak jak już wspomniałem na początku omówienia tej gry, że oni pozwalają sobie na to, żeby takie portfolio zbierać, że oni biorą różnych deweloperów małych, którzy robią tego typu gry i oni pozwalają tym grom, że tak powiem, zobaczyć, ujrzeć światło dzienne, to jest super. dla pewnie małej ilości graczy, ale mimo wszystko super, nie? Nie spodziewam tak. się, że ta gra będzie, wiesz,
no, bo
super
to jest totalna znana. Nisza, ona ma 500, niecałe 500 ocen na Steamie, nie? Więc to jest malutko. No.
Jest demo, tak jak powiedział Simplex, więc jeżeli chcecie, tak. to sprawdźcie demo. Gra kosztuje w tej chwili 82 zł niecałe.
Cena jest dostosowana do polskiego rynku, czyli jest taka mniej więcej jak w euro, więc szacun za to. Zaraz wam powiem, jak to dokładnie działa. Dagger Directive. Cena polska w tym momencie 69,99 to była, nie, to była przecena. Kosztuje 81 zł. Z tego, co widzę, tak? Tak mówiłeś?
I 81,5 jakoś
do
tak,
32.
plus minus. Nie?
I polska cena to jest jedyna cena, która jest obniżona od ceny Valve, czyli deweloperzy obniżyli polską cenę o 12% w stosunku do tego, co Valve sugeruje, czyli dzięki temu ta gra jest tańsza niż w euro. O tam 60 groszy, no ale zawsze. Oni po prostu obniżyli tą cenę w złotówkach tyle, żeby cena była równa z ceną euro. Ja to szanuję. No, także spoko.
Więc... A ja bardzo polecam i cieszę się, że taka gra powstaje.
Ja też kibicuję. Mam nadzieję, że się rozwinie i więcej ludzi ją kupi i że jakoś tak... Bo ona ma wrażenie, gdybyś ty mi stary o niej nie powiedział, to ja bym w ogóle nie wiedział, że ona istnieje, wiesz? Kompletnie
Jasne.
Ta gra mi jakby, wiesz, w moim jakby bąbelku, w moim centrum interesowania w ogóle jakby ona nie pojawiła się nigdzie, więc fajnie, że mi o niej powiedziałeś. Będę trzymał kciuki.
Cieszę się. No. Cieszę się, że mogłeś zobaczyć. Ja w ogóle widzę, że namieszałem w rozpisce i nie jadę po kolei.
Ale spoko, to jakby ale już... nie ma znaczenia tak naprawdę.
Tak jest, nie ma znaczenia. Moi drodzy, trzeci tytuł dzisiejszego odcinka to jest Halls of Torment i to jest jeden z bardzo, bardzo wielu tytułów, które naśladują Vampire Survivors od jakiegoś czasu. Vampire Survivors pojawiło się znikąd i
praktycznie stworzyło nowy gatunek.
Hitem. Stworzyło nowy gatunek, dokładnie, i stało się w ogóle hitem znanym na całym świecie i od tej pory po prostu naśladowców jest cała masa. Większość z nich jest taka sobie, natomiast Halls of Torment to jest jedna z tych gier, które są bardzo chwalone i które się ludziom spodobały.
Tak,
ja w ogóle... Powiem ci, Łukasz, bo ty mówisz ten nowy gatunek, ja ostatnio dopiero zauważyłem na Steamie w tych ich tam tagach, że to się nazywa Survivors Like, albo Survivors.
Albo Bullet gatunek. Heaven, też jest taka nazwa popularna, bo wiesz, jeszcze jakby nie ustaliła się jeszcze, to jest na tyle świeża sprawa, że tak naprawdę nie ma jeszcze jednej takiej ustalonej nazwy, tak jak Boomer Shooter się momentalnie przyjął, bo jest fajny, się rymuje i w ogóle, nie? To tutaj tak. są różne nazwy i faktycznie ja spotkałem się z dwoma, właśnie Survivor Like i Bullet Heaven. I wiesz, co mi się wydaje, że ta Bullet Heaven wygra, dlatego że tak jak kiedyś gry FPP były nazywane Doom Clones, albo wiesz, gry dumopodobne, najpierw były Wolfensteiny podobne, potem były dumopodobne, tak. ale odeszliśmy od tego i zaczęliśmy nazywać to FPS-ami, no nie? Więc tak. Mam też wrażenie, że już się oderwało, już jest tak dużo tych gier, że już nazywanie tego, wiesz, wampiro-podobnymi już jakby nie ma trochę sensu i mi się bardzo podoba to Bullet Heaven, bo to jest odwrotność Bullet Hell. Nie?
A to ciekawe, tak, no. to jest ciekawe, bo i to jest dobra nazwa, no. natomiast jak patrzę teraz na Halls of Torment, na zakładkę na Steamie, to mam tak, Action Roguelite, Pixel Graphics i Bullet Hell, no bo tutaj też się tych pocisków unika w tej grze,
trochę
zwłaszcza, że
tak,
się...
ale wiesz, te tagi,
steruje bardzo
te tagi to ludzie wymyślają, te tagi jakby to nie jest, wiesz... Z tymi tagami jest tak, ja bym jakby się nimi nie kierował, nie? Bo chodzi o to, że po
okay,
prostu...
Okej, okay.
Jak sobie na przykład...
Sami twórcy, słuchaj, nazywają to Horde Survival Roguelite.
Aha, no dobra, okej, okay, no to...
Horde Survival też nie jest złą
tak,
nazwą w sumie,
tak,
ale dobra. Masz rację, że Bullet Heaven jest najciekawsze, bo może wytłumacz naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie miał styczności z Vampire Survivors czy z tego typu gatunkiem w ogóle, na czym te gry tak z grubsza polegają.
No,
bo ja to mówię, że to są gry, które grają się same
nie
jestem fanem gatunku, dlatego też wolałbym, żebyś ty opowiedział.
Znaczy, to polega na tym, że zaczynamy sobie grę postacią, która zwykle sama strzela, i będę na przykład jakiś tam jeden taki, nie wiem, mały, jakąś tam broń prostą, która strzela raz na tam, nie wiem, parę sekund. I biegamy sobie po planszy i zaczynają do nas atakować z każdej strony wrogowie. I naszym celem jest po prostu zabijanie tych wrogów, zbieranie po nich doświadczenia i za każdym razem, jak bierzemy ileś tam doświadczenia i levelujemy, to pojawia nam się taki do wyboru, na przykład trzy umiejętności, jakaś nowa broń albo jakiś tam, nie wiem, boost do statystyk. I po prostu naszym celem jest... rozwijanie tej postaci, unikanie wrogów, więc musimy po prostu między nimi lawirować. I akurat wydaje mi się, że to, że gra sama strzela jest spoko, bo możemy się skupić właśnie na unikaniu wrogów. To nie jest tak, że te gry się same przechodzą, bo naprawdę musimy tych wrogów unikać, no nie? Znaczy są różne gry, tak. ale z mojego doświadczenia to jednak nie da się... I to jest też spoko, że można tą grę... To jest taki trochę... Może trochę mi się kojarzy z takim idle clickerem, w tym sensie, że my możemy po prostu sobie na przykład czegoś, słuchać jakiegoś podcastu albo coś innego robić w trakcie, jedyne co musimy na czym się skupić, to tylko to unikanie wrogów i wybieranie tych, tych upgrade'ów, nie? I wiadomo, no to się robi coraz, tych wrogów jest coraz więcej. Zrobiłeś takie ogromne hordy i w pewnym momencie my się też coraz bardziej dopakowujemy. Jeśli dobrze rozwiniemy swoje staty, to w pewnym momencie jakby my, i oczywiście to trzeba, ponieważ to jest, te gry są zwykle, mają tam właśnie mechaniki roguelike'owe, a bardziej roguelite'owe, czyli light przez T, to my rozwijamy jakieś tam umiejętności takie na stałe, czyli po każdym ranie, nawet jak w końcu zginiemy, bo na przykład będziemy często ginąć, to po prostu nasza postać się coraz bardziej dopakowuje i już pewne ma statystyki na dzień dobry dopakowane, co nam umożliwi po pewnym czasie coś takiego, że my będziemy te hordy po prostu masakrować. Jak dobrze sobie rozwiniemy postać, jak stworzymy sobie jakieś synergie, na przykład, nie wiem, że możemy na przykład mieć broń, która podpala wrogów i mieć jakiś tam, nie wiem, atrybut, że podpaleni wrogowie, nie wiem, dostają jakieś obrażenia krytyczne, coś w tym stylu, nie? Albo jakiś inny przedmiot, który się z tym jakoś łączy, to po prostu my potem jesteśmy taką maszyną śmierci. Wtedy właśnie robi się z tego ten odwrotny bullet hell, bo to my wypuszczamy tysiące pocisków jakby z siebie i my mordujemy tych wrogów, a nie oni nas. Ale nadal musimy między tymi wrogami oczywiście manewrować, nie? I nie dać się zabić. No. I między pociskami.
Tak, zgadza się. I właśnie ten Halls of Torment jest jednym z przykładów tego gatunku, dlatego też chcieliśmy, żeby on się znalazł na dzisiejszym nagraniu, bo generalnie rzecz biorąc to... Jak spojrzymy na grafikę w większości tego typu produkcji, to ona jest naprawdę uboga, albo przynajmniej jest mocno retro. I takie Halls of Torment wygląda jak pierwsze Diablo w rzucie izometrycznym. Zresztą też klimatem nawiązuje do pierwszego Diablo.
Ta gra jest totalnym nostalgia baitem, na Diablo, jakby totalnie.
Tak jest.
I to jest fajne.
Jak zobaczycie sobie sam początek w ogóle tej gry, to pierwsza plansza to jest totalnie Diablo, gdzie walczymy ze szkieletami przede wszystkim i wychodzimy na planszę barbarzyńcą. Potem, tak jak w każdym roguelite, będziemy odblokowywać kolejne postaci, każda z tych postaci atakuje inaczej. Co ciekawe, tutaj mamy barbarzyńcę czy kleryka, którzy mają broń do walki wręcz, ale tak naprawdę to oni też strzelają, prawda? Oni robiąc barbarzyńca, robiąc zamach tym swoim mieczem dwuręcznym, tak naprawdę robi taką falę, która leci na parę metrów do przodu i rani przeciwników. No i teraz jak gramy, zbieramy doświadczenie, które musimy podnosić fizycznie, czy też potem używając skilli, to doświadczenie do nas podlatuje.
To jest taki magnes, to jest też tak, że na planszy są w ogóle, najczęściej są takie dzbany, nie wiem jak to nazwać, wiesz co chodzi, wazy, które można rozwalać, tak. I w nich często są, w nich są monetki, jakieś tam, nie wiem, power-upy typu chwilowa nieśmiertelność albo zwiększenie obrażeń, a czasami jest tam taki magnes, jest taka ikona rączki. Jakby warto, ja nie wiedziałem na początku, co to znaczy, i po prostu lazłem tam jako pierwszy, bo to jest tak, że na krawędzi ekranu nam się pokazuje taki jakby waypoint, że możemy tam iść. I ja polecam z doświadczenia, żeby jak już się odpowiednio dużo tych wrogów tam nazabija,
ubije,
to wtedy iść po ten magnes i nagle, nie wiem, pięć leveli nagle w ciągu 2 sekund zrobimy, bo nam te monetki wlecą.
Tak.
To jest bardzo fajne, tak. to jest fajne, nie kojarzę z tego.
A ja ci powiem inną metodę. No. Ja mam taką metodę, że przez większość gry chodzę wokół tych hord, które do mnie podchodzą.
I cały czas zbierasz.
Unikam ich, tak, obchodzę ich dookoła, zabijam, żeby rzeczywiście to doświadczenie zbierać i często przy rozwoju postaci, bo każdy level pozwala nam wybrać jeden z 4 perków. Potem te perki możemy levelować, one też się nam przy każdym levelu pokazują losowo. Czyli tak jak w rogalikach i będziemy z nich decydować, jaki build będziemy chcieli stworzyć, to warto na początku inwestować przede wszystkim w prędkość poruszania
to
się,
prawda.
W prędkość ataku i właśnie w jakby dystans, z którego te kulki doświadczenia
tak,
i złoto
jest.
Przylatują do nas
pick up
same.
Range, tak.
Pick up range, dokładnie. No i ja ci powiem tak, ja nie jestem fanem tego gatunku. Tak, ja nadal uważam, że to są gry, które grają się same, chociaż pograłem w kilka tytułów i rozumiem, że to budowanie postaci jest bardzo ważne i tak naprawdę od niego zależy nasz sukces, plus rzeczywiście to unikanie przeciwników, kiedy momentami na ekranie wygląda tak, że już nie ma w ogóle pustego miejsca i wszędzie są przeciwnicy, a my musimy jeszcze tak przejść między nimi, żeby oni nas nie ranili. To rzeczywiście to wymaga jakiegoś od nas skupienia. Natomiast większość czasu ta postać będzie sama atakowała, co więcej, sama będzie celować w przeciwników, których uzna za tych godnych ataków.
Ale akurat
przykład,
to też można wyłączyć. Akurat można wyłączyć w tej grze zarówno autoataki, jak i tam można jakieś dwie rzeczy
i
wyłączyć.
Właśnie.
No.
To jest super. No. Można wyłączyć autoatak i można wyłączyć autocelowanie. Ja ci powiem szczerze, że na początku grałem z ręcznym atakiem, ale to nie ma sensu.
Nie.
W tej grze nie ma sensu
nie ma
ręczny
sensu,
atak.
Zgadzam się.
W przeciwieństwie do Bloodshed, do którego później
to
przejdziemy.
To sam miałem powiedzieć.
No. Natomiast to autocelowanie też mam włączone, ale mimo wszystko, bo ja gram w to na padzie.
Ja też.
Mimo wszystko ja sam, jeżeli ja sam wychylam prawy grzybek w stronę kierunku, w którym chcę zaatakować, to gra wie, że ma atakować
dokładnie
tam, a nie decydować za mnie.
To jest idealne rozwiązanie.
To jest super.
Dokładnie tak,
tak. To jest świetne. Bardzo mi się podoba w tej grze, że można te opcje włączać i wyłączać dowolnie w locie w trakcie grania. Wystarczy tak odpowiedni przycisk wcisnąć.
I można po prostu pozwolić sobie, na przykład jak akurat skupiamy się na uciekaniu przed wrogami, to gra będzie automatycznie atakować, a w momencie, kiedy chcemy na przykład konkretnie jakieś, bo tam się pojawiają takie minibosowie, no nie? Jak sobie akurat minibosa bić, no to wtedy będziemy po prostu sterowali, ataki będą automatyczne, ale przez to, że będziemy prawą gałką mieli wycelowane w kierunku bossa, to wiemy, że nasza postać zaatakuje bossa, albo na przykład to się bardzo przydaje do rozwalania tych dzbanów, nie? No,
tak.
Więc to jest super.
Czy takich na przykład kadzi z ogniem,
tak,
jeżeli
tak
je wywrócimy, to wtedy ten ogień rozlewa się do przodu i atakuje, rani przeciwników, którzy tam tędy
albo
będą
tam
przechodzić.
W poziomie więc zimowym są stalaktyty, które spadają i tam też zadają obrażenia. I gra też w ogóle ma bardzo dużo takich, takich RPG-owych mechanik, właśnie typu Diablo, że znajdujemy na przykład sobie jakąś zbroję. Mamy całą taką w ogóle, jak w RPG-ach typowo, że mamy, wiecie, mamy tam na stopy, na nogi, buty, rękawice, hełm, no nie, tarcza, pierścienie i to jest fajne, że my tak jakby znajdujemy to na, po pokonaniu wrogów, to podnosimy takie skrzynie i potem możemy to wrzucić do studni i,
tak,
i potem jest taki tam sprzedawca, który pozwala nam odkupić za tam kilka tysięcy tam monetek te rzeczy. Tam w ogóle znajdujemy w trakcie jakby na każdym poziomie jest na przykład jakiś tam, jest jakaś postać, może nie na każdym, ale na początku odblokowujemy takie postaci, takiego jakiegoś tam skrybę czy kogoś, który nam potem umożliwia jakieś upgrade'y, jest taki jeszcze ziomek, który produkuje takie połszonki, więc jest tam naprawdę dużo fajnych rzeczy. I nawet można każdego z nich zapytać o tego drugiego, nie? Jakby każdy może nam opowiedzieć, co sądzi o tych dwóch pozostałych, nie? Bo jest chyba łącznie trzech. Ja przynajmniej trzech odblokowałem. Nie wiem, jak ty.
No. Ilu tych sojuszników?
Wydaje mi się, że trzech. Minimum, na pewno trzech jest, może jest ich więcej, ale ja trzech kojarzę.
Tam, w ogóle, tam jest w ogóle ten cały system rozbudowy tej jaskini, w której startujemy, tak, bo tam właśnie mamy tą studnię, jak do tej studni, tak jak już powiedziałeś, wrzucimy hełm, czy nie wiem, buty, to odkupimy od tego ziomeczka, to i ona już na stałe zostaje,
tak,
w naszym ekwipunku.
To jest super.
My możemy te rzeczy przełączać tak między naszymi postaciami.
Nawet jak zginiemy, to tego nie tracimy.
Tak jest, bo jeżeli na przykład, bo jak już to kupiłeś, to
tak,
masz to na stałe.
Dokładnie, to jest super.
I jeżeli masz na przykład szybsze strzelanie, wiesz, dystansowe, to na przykład lepiej dać to łuczniczce. A jeżeli będziesz miał tam mocniejszy atak, to lepiej dać
i
to.
I możesz nawet stworzyć takie
tak
cztery presety. To jest też świetne, że masz takie cztery presety.
Tak. Oprócz, więc tam jest bardzo dużo ustawień.
Jest taki w ogóle ołtarz, na którym możemy jakby sobie podbijać swoje staty na stałe wszystkim postaciom. Nie? I to jest też świetne. Wydajemy za to pieniądze i w pewnym momencie możemy naprawdę, jak już pewnie dużo pochodzimy, nazbieramy tych pieniędzy, to po prostu możemy zacząć postacią, która już na dzień dobry będzie naprawdę mocno, mocno dopakowana.
Znaczy wszystkie postaci mają to dopakowane. Wszystkie.
Proszę?
To jest dla wszystkich.
No tak,
postaci.
No powiedziałem. No.
Tak, tak.
Tak, więc to jest super.
I to jest tam ta mechanika rogalikowa pod tytułem zebrałem tam 10 tysięcy złotych monet i teraz jak będę sobie wydawał te pieniążki, to na stałe będzie na przykład większa regeneracja życia, większe tempo chodzenia i tak dalej.
I mało tego, można w każdym momencie zrobić darmowy respek. Czyli można wszystko skasować i od nowa, bez straty, jakby bez żadnej kary, można po prostu sobie to od nowa rozdysponować. To jest bardzo dobre. Mnie się to na przykład przyda, ponieważ tak gra ma w ogóle taki system questów. On jest bardzo zbudowany i możemy sobie śledzić takie wyzwania. Ta gra ma w ogóle chyba 600 osiągnięć. Nie wiem, czy w ogóle patrzyłeś.
Od groma ma tych
to
osiągnięć.
Chyba 600,
cały czas
to jest jakiś absurd. No, ale do czego zmierzam? Ja niestety nie wiedziałem, jak dojść do endgame'u. I trochę
500.
Mnie tutaj... No.
500 osiągnięć, sorry.
No, 500, nie 600, przepraszam. Pomyliłem się. No. I chodzi o to, że dowiedziałem się niestety, jakby ja nie byłem w stanie się z gry dowiedzieć, co mam zrobić dalej. Bo ja, jako osoba, że tak powiem, oszczędna, uznałem, że te rzeczy, które zebrałem już, które miałem, te zbroje, mi pasują i nie odkupywałem od tego sprzedawcy żadnych rzeczy, bo one kosztowały zwykle tam po 6, 8, 12 tysięcy złotych.
Ale wrzucałeś to, co znalazłeś do studni.
Tak, wrzucałem. Tylko w pewnym momencie miałem wrażenie, że tam też jest jakiś chyba limit, bo po prostu pewne rzeczy mi potem chyba nie zostawały. W każdym razie...
Znaczy możesz jeden przedmiot do jednej studni wrzucić i zazwyczaj ja widziałem jedną studnię na mapie, więc jak
nie,
miałeś na przykład trzy nowe
ja
przedmioty,
ja
to
wiem,
tylko jeden wrzucałeś do studni.
Tylko mi bardziej chodzi o to, że mam wrażenie, że u tego vendora nie wszystko, co wrzuciłem, potem było, bo być może on ma jakiś limit, że wiesz, że jak na przykład nie wykupisz pewnych rzeczy, bo ja od niego nic nie kupiłem, prawie nic. I chodzi o to, że wszystko pakowałem w te staty stałe, bo uznałem, że po co mam kupować jeden hełm, jeżeli ja mogę na przykład sobie wykupić lepsze zdrowie, na przykład o 10% więcej zdrowia dla każdej postaci. I skończyło się to tak, że dowiedziałem się, że żeby odblokować ten ostatni poziom, The Vault, to trzeba odkupić 30 razy 30 przedmiotów od vendora. A ja nie miałem na to w ogóle pieniędzy i nawet nie miałem tylu przedmiotów, wiesz, wrzuconych do tej studni i po prostu... No, na razie jestem na takiej ścianie, bo ja teraz nawet nie wiem, gdzie się to trakuje. Być może jest jakieś osiągnięcie, tylko tych osiągnięć jest tak dużo, że ja nie byłem w stanie go znaleźć tak łatwo, mimo że próbowałem tego szukać. Ja po prostu nie wiem, ile tych przedmiotów odkupiłem. Może mi zostało 5 do odkupienia, może mi zostało 20.
Rozumiem.
Ja tego nie wiem i teraz musiałbym chodzić na te rany i ciągle tylko, wiesz, po prostu...
Czy ja ci powiem, no. Ja ci powiem, że to jest jedna z tego typu gier, które dla mnie są jakby takim dodatkiem i ja nie zamierzam jej kończyć. Bo ja ci powiem, że ja się dobrze z nią bawię, puszczam sobie muzykę no. albo właśnie audiobooka i sobie tam ciskam, ale pewnie. Mi przeszkadza to, że przejście jednego całego
20 minut.
Levelu, tak, albo i więcej, to jest tak. właśnie takie, to jest takie żmudne granie, że ty możesz oczywiście zrobić pauzę, ale nie wyłączysz gry, no. nie wrócisz do niej jutro, bo tak. musisz ten run skończyć, wiesz, obiad się robi czy coś, a ty no. musisz
chyba,
grać.
Chyba, że grasz na Steam Decku, to wtedy możesz przynajmniej spauzować i wiesz, wyłączyć deka.
To tak, no, to możesz wtedy wyłączyć deka, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to jest jednak dla mnie taki grind, który jest fajny jako ciekawostka, ja w tę grę gram od wielu miesięcy, bo kupiłem ją kilka miesięcy temu
tak, w sumie też.
I ja po prostu do niej wracam, słuchaj, raz na jakiś czas, no, robię 2-3 rany i to jest wszystko. I potem mam jej dosyć na bardzo długo, bo nadal dla mnie to jest gatunek growy, który nie, wiesz, nie jest dla mnie aż tak
ekscytujący. Tak, bo tam nie ma historii w ogóle tak naprawdę, nie? Jakby tam robisz tam, to
wiesz,
po nic, nie?
Gdyby ta gra w tej oprawie graficznej i z całym tym gameplayem, który tam jest, była hack and slashem w stylu Diablo, nawet bez fabuły, tylko idziesz cały dungeon, na końcu walczysz z bossem, wracasz do wioski.
Tak, ona byłaby na 2 godziny wtedy, nie? Ona byłaby na 2 godziny pewnie, nie?
Oczywiście, to jest raz. Ona przede wszystkim musiałaby być, wiesz, mieć dużo większy budżet i sami twórcy musieliby nad nią dużo więcej siedzieć niż siedzą teraz, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie te etapy są generowane losowo i one tak naprawdę są taką tapetą, która leci w tle jak w Super Mario.
No, mam wrażenie, że one są po prostu nieskończone. Znaczy jest taki jeden fajny poziom, gdzie jest taki most i tam rzeczywiście ten most jest w obie strony długi, ale w pewnym momencie zaczyna iść taka fala duchów z obu stron i tak jakby się zamyka w nim. To jest fajne, to jest fajna mechanika. To mi się podoba.
Natomiast tak, no to jest prosta gra z prostymi mechanikami. Ja bym wolał, żeby to był klasyczny hack and slash, ale jednak jako ten taki gatunek, nazwijmy go faktycznie bullet heaven, to ona się sprawdza. Jest miłą odskocznią od zwyczajnego grania, ale to nie jest tytuł, który mnie wciągnie na długie godziny, chociaż i tak już sporo czasu z nią spędziłem, jeżeli mam być szczery. Ale
najgorszy jest ten moment początku.
Nie zostanę fanem gatunku. Nie?
Najgorszy jest ten początek, kiedy zaczynasz jakby run i na początku po prostu bardzo słabo atakujesz, mało jest wrogów i te pierwsze tam 5-10 minut jest zawsze takie samo. Ja chciałem na przykład, żeby, nie wiem, no móc jakoś tak...
Żeby to się zaczynało na przykład już na piątej fali, czy coś tak na piątym levelu, nie? Tak, wiem o co
ja
ci chodzi, dokładnie.
Ja jestem już podpakowany i po prostu mogę zacząć rzeczywiście coś robić, nie? A tu zawsze trzeba przejść ten etap po prostu takiego, jak się nic nie dzieje, nie?
No. Wiesz, to jest trochę tak, jak każda kolejna misja w Warcraftie i w Command & Conquer zaczyna się od stawiania, wiesz, wioski, nie? Domków i wysyłania robotników po drzewo work, i to jest coś, czego ja nigdy nie lubiłem w RTS-ach, dlatego doskonale cię rozumiem. No. W tych klasycznych RTS-ach, bo one potem od tego odeszły. Pamiętam, że już StarCraft 2 robił to inaczej, jeżeli chodzi o kampanię oczywiście. No więc tak, to jest ciekawy tytuł w całym tym zalewie tego typu gier i nie wiem, czy chciałbyś coś jeszcze do niego dodać, bo mamy zaraz następny podobny tytuł, ale zupełnie inny.
Tak. Nie, ja myślę, że warto dać jej szansę, zwłaszcza jeśli macie trochę nostalgii do Diablo, do tego stylu graficznego, to totalnie na tym żeruje w taki dobry sposób, nie? Mi się to podoba. Mimo, że ja nigdy jakimś wielkim fanem Diablo nie byłem, ale ja znam ten styl, kojarzę to i mi się bardzo podoba taka właśnie rozpikselowana grafika, te postaci, te zbroje, to jest wszystko takie bardzo, to jest takie dark fantasy, takie niby generyczne dark fantasy, ale dzięki temu jest takie jakby, wiesz, familiar, nie? Czyli takie znane. I to jest
no
fajne.
I co ciekawe, ta gra w pełnej wersji, w pełnej cenie kosztuje 19,99.
No właśnie. I jeszcze miała DLC-ki.
W przeciwieństwie do dziadka na haju retro, prawda?
Popórnuj sobie,
tak,
nie?
Tak, DLC-ki są płatne oczywiście. DLC-ki są płatne.
Tak,
ale sama gra kosztuje 19,99 i uważam, że to jest super cena za tę grę.
I wydaje mi się, że ona jest specjalnie dla Polaków obniżona, wiesz? Zaraz się to powiem. Ale
nie zakładam, że dużo więcej będzie gdzie indziej, wiesz? Że to jest jednak taka...
Ale widzisz, nie, bo ona jest za 38% obniżona dla Polski.
38%, tak. Ładnie.
Valve sugeruje 32 zł, a ta gra kosztuje 15. Zresztą teraz akurat przecena w ogóle, bo ona kosztuje 20. Jest teraz w tym momencie na przecenie 25% kosztuje 15, czyli w ogóle
tak
po prostu grosze.
Ale podejrzewam, że jak odcinek wyjdzie, to już się skończy, bo to do końca stycznia jest.
No
jest
pewnie
to
tak, ale trzeba przyznać, że ona rzeczywiście, ona w euro kosztuje 5 euro, więc... Sorry, ona kosztuje 6,66 euro.
O, ładna cena.
Piękna cena.
I w ogóle ma prawie 21 tysięcy przytłaczająco pozytywnych tak. opinii na Steamie. Tak. To coś znaczy. Co? To jest naprawdę popularna gra.
Ja się cieszę, że ona kosztuje te 15 zł na Steamie, ale ona powinna wyżej kosztować na Steamie? 21,37. Nie zgadzasz
albo,
się ze mną?
Albo. Myślę, że niektórych mogłoby to obrazić, ale raczej
no, moim zdaniem taka powinna być.
Z przymrużeniem oka do tego podeszła. Także tak, Halls of Torment od Chasing Carrots to w ogóle jest tak. ciekawe, bo to nie jest studio, które zaczęło od tej gry. Oni
tak?
mają już mają na koncie Pressure Overdrive i przede wszystkim oni mają na koncie Cosmonautikę.
O,
to jest taka gra, którą oni wydali w 2015 roku i to był taki symulator zarządzania stacją kosmiczną, statkiem, eksploracją kosmosu, jakimś tam handlem takim, wiesz, bekowym, nie? Ale tak. I to jest studio, które już od dłuższego czasu istnieje na rynku i oni nagle tutaj, widzisz, taki sukces wielki osiągnęli. Wiesz, Kosmonautika ma po 11 prawie latach 941 recenzji tylko na Steamie, a Halls of Torment ma prawie 21 tysięcy recenzji. Jeżeli jesteście zainteresowani, to w ogóle na Steamie jest Halls of Torment Prelude, czyli takie duże demo do tej gry, które możecie pobrać za darmo.
Proszę.
Tak, możecie za darmo sobie pobrać i zagrać w Halls of Torment Prelude, więc obczajcie tytuł, jeżeli
jest,
was tego
jest
typu
jest jeden DLC na razie, The Boglands, Bagno. Ma niestety oceny mixed, więc chyba coś tam nie pykło. I tylko 129 ocen. Może mi się na przykład nie podoba ludziom to, że ten DLC kosztuje prawie tyle, ile gra. Bo
tak,
kosztuje...
bo on chyba 13 zł tak, kosztuje, tak?
Tak, tyle kosztuje. Coś tam nie pykło, ale sama gra jest bardzo tania, ma 96% ocen pozytywnych. I chciałem powiedzieć, że tutaj w ogóle nasz kolega z podcastu Damian grał w tę grę ponad 40 godzin i w momencie, gdy miał na koncie 30 godzin rozegrane, to napisał recenzję. I napisał tak: w moim osobistym odczuciu najlepszy przedstawiciel gatunku Survivors-like bierze wszystko co najlepsze w wampirkach i dodaje dużo od siebie, poza tym gwarantuje fenomenalną stylistyczną, artystyczną podróż do przełomu lat 90. i wczesnych 2000, czerpiąc pełnymi garściami z pierwszego Diablo. Dźwięki rozpadających się kościotrupów to moje nowe ASMR. No to jest właśnie taka ładna recenzja.
To prawda. No. A ja akurat nad dźwiękami się nie skupiałem, bo ja zazwyczaj słucham muzyki albo audiobooka przy okazji grania w tę grę, ale fakt, że dźwięk jest całkiem spoko w tej grze.
Także jest masa przeciwników. Rodzajów przeciwników to jest chyba kilkadziesiąt.
Tak, jest bardzo wiele rodzajów przeciwników. Tak. Więc ogólnie to jest naprawdę dobra gra w gatunku.
Tak.
Kolejna gra w gatunku, aczkolwiek zupełnie inna i też to jest takie zremiksowane retro zremiksowane, bo to jest w sumie trochę gra nawiązująca do Arkanoida, chociaż tak naprawdę Arkanoidem wcale
albo
nie
buble,
jest.
Albo Buble, mówimy, też trochę.
Albo mówimy o Ball X Speed. Tak. I ja grałem bardzo mało, bo mi, przyznam się szczerze, ta gra w ogóle nie podeszła, ale ty grałeś dużo i tobie się podoba,
tak,
więc opowiadaj.
Ja się mega w to wkręciłem. To jest gierka, w której mamy w ogóle tak jakby dwa takie etapy. Jeden etap to jest wioska, w tej wiosce sobie rozbudujemy wioskę, budujemy tam domki i budujemy tam pola pszenicy, drewna, jakieś kamienia, a oprócz tego zjeżdżamy do takiego właśnie pitu, czyli takiego wielkiego dołu i w tym dole idziemy jakby przed siebie postaciami, na początku jedno, potem można to rozbudować i po prostu my idziemy do przodu, jakby przesuwa się cały czas mapa, a na nas idą hordy wrogów i my mamy takie kule, które wystrzeliwujemy w tych wrogów, ponownie je łapiemy.
Czy my idziemy do przodu, czy oni zjeżdżają na
nie,
nas? Bo ja patrząc
jedno
na
i
to,
drugie.
Zawsze wrażenie, że oni jadą w
ale,
górę. Tak
ale, kamera, ale jak sobie popatrzysz na filmiki z gry, to też się przesuwa cały czas jakby wiesz, tło.
Okej.
Okay. Więc oni na nas idą, jednocześnie przesuwa się też ten, no, cały obszar gry. I my, jeśli my nie złapiemy takiej kuli, bo ta kula im ona się więcej razy odbije, to po prostu jest szybsza. Ale jak jej na przykład nie złapiemy, to ona jakby wraca na jakby, odbija się od tyłu planszy, wraca do nas i znowu jest wolna i musimy znowu jakby ją rozpędzać. No i to się wydaje proste, ale oczywiście tak, za każdym razem wrogowie zostawiają po sobie złotko i zostawiają po sobie XP. I zbieramy to XP i mamy ulepszenia. Mamy jakby takie dwa sloty. Mamy slot na kulę Może mieć maksymalnie 5 rodzajów kuli. Są przeróżne rodzaje tych kuli. Są kule, które podpalają, które zamrażają, które mają lasery, więc one na przykład uszkadzają wrogów, wszystkich wrogów w jednym rzędzie, jak uderzą, albo w jednej kolumnie. Oprócz tego mamy takie jakby perki, że na przykład, nie wiem, kula zadaje większe obrażenia, jak uderzy z boku, albo jak uderzy od tyłu. I potem jeszcze jest też tak, że co jakiś czas po wrogu zostaje taka kolorowa tęczowa ikonka. Jak to zbierzemy, to na przykład dostajemy upgrade'y do kilku naraz tych naszych skilli. Nawet maksymalnie do 5, czyli nam się momentalnie dostajemy plus 1, bo każda z tych kuli i każda z tych perków ma kolejne poziomy, czyli po prostu jakby lepiej lepiej działa, zadaje większe obrażeń albo większe prawdopodobieństwo jest, że coś się wydarzy. No, a potem jeszcze pojawia się takiego jak synergia i ewolucja. I możemy na przykład połączyć efekty dwóch kul i to jest super, bo na przykład jak mamy już na przykład 5 kul, jeśli już mamy już 5 kul po prostu zebranych, to nie możemy mieć nowych, bo to jest limit. Ale jeżeli zrobimy synergię dwóch, to nam się pojawia wolny slot i możemy sobie jeszcze jedną kulę wtedy zebrać, jak będziemy levelować. Można też, wiecie, rerolować te wybory, czyli można po prostu za pieniążki ponownie przelosować to, co chcemy sobie uzyskać. I jest jeszcze jak ewolucja, co powoduje, że jeżeli połączymy dwie różne kule, to nam powstaje jakby taka trzecia kula, która ma nowe efekty. Na przykład, nie wiem, z połączenia, nie wiem, jest taka na przykład taka kula, która zabiera obrażenia wrogowi i jest jakaś inna kula, która, nie wiem, nadaje mu efekt krwi, że jakby krwawi, nie? I jak te kule się dwie zewoluujemy, to powstaje kula wampir, która właśnie zabiera zdrowie i coś takiego. Jakby to naprawdę, jak się w to bardziej wciągnie, to naprawdę moim zdaniem to jest totalna kokaina i nawet ta gra mnie dużo bardziej wciągnęła niż Halls of Torment, bo mimo, że w Halls of Torment mamy też bardzo dużo, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, że jest bardzo dużo klas postaci, naprawdę jest ich sporo, to tutaj też jest w cholerę tych klas postaci i jeszcze mało tego, niektóre z nich, z nimi się zupełnie inaczej gra, bo jest na przykład taka postać, która ma w ogóle taką wielką przed sobą jakby tarczę taką szeroką i wtedy rzeczywiście gra się trochę jak w Arkanoida, bo możemy od niej odbijać. Jest taka postać, która w ogóle, której kule wylatują od tyłu planszy, nie z przodu. I naprawdę są tacy bliźniacy, którzy po prostu wystrzeliwują dwie kule w dwie strony. My możemy oczywiście sterować, gdzie chcemy wystrzelić. Widzimy taką linię, nie? Która nam po prostu pokazuje, gdzie wystrzelimy. I naprawdę jest kilka biomów. To jest też tak, że widzimy taki pasek postępu jakby i jest taki pierwszy miniboss, drugi miniboss, a potem jest ostatni boss. I ten ostatni boss to jest taki bullet hell faktycznie. On jest ogromny, na przykład na pierwszym etapie też są szkielety. Ten pierwszy etap to jest Boneyard i tam są szkielety i ostatni boss jest takim ogromnym szkieletem i my, jak my go zabijemy, to tam i te nasze postaci też zdobywają XP, które jest stałe, potem możemy zdobywamy nowe umiejętności, odblokowujemy nowe rodzaje kul i w tym drugim systemie, w tym drugim etapie, gdzie mamy to jakby taką, nie wiem, no to takie pole, gdzie możemy tam właśnie budować te budynki.
Taką rozbudowę bazy,
tak.
No.
I to jest też super, bo to działa tak, że działa to tak, że po prostu budujemy budynek albo na przykład stawiamy pole, nie wiem, pole pszenicy albo lasu i tymi wszystkimi naszymi postaciami, które odblokowaliśmy, puszczamy jakby tak zwany harvest, czyli nie wiem, żniwa i na początku on jest bardzo krótki, na przykład trwa 10 sekund i musimy tak ułożyć te wszystkie pola i potem te nasze chłopki tak biegają i się po prostu odbijają, wiesz, jak kulki po tych wszystkich tych.
No bo to jest taki Arkanoid.
No i to jest super, bo po prostu można sobie też tam spędzić, naprawdę ja tam momentami spędzałem po parę minut, żeby sobie tak wszystko przygotować, no nie? Żeby maksymalnie zmaksymalizować to, żeby one jak najwięcej zebrały tych wszystkich zasobów, żeby...
Czyli to jest gra w grze.
Żeby, tak, taka druga gra, tak jakby druga gra, jakby są jakby dwa etapy, tak jak czasami jest, nie wiem, w ETS-ach czy w grach, takie, że mamy dwa poziomy zarządzania, nie? No tutaj mamy to bieganie tą postacią w tym picie i mamy to pole, gdzie sobie po prostu budujemy bazę i potem budujemy kolejne budynki. Po pokonaniu jakiegoś tam bossa blokuje nam się nowy budynek. Jak go zbudujemy, to mamy dostęp do nowej postaci, więc musimy zbudować ten budynek i potem mamy nową postać, nowe biomy i tak jakby tam ta gra cały czas coś dodaje. Jeszcze do tego w ogóle kilka dni temu był darmowy update, nazywa się Regal Update, który dodał w ogóle nową postać, nowe kule za darmo. Nie wiem, dla mnie naprawdę jest to mega dla mnie wciągające, jak obserwujemy po prostu to, jak te kule się odbijają. Na przykład chcemy tak specjalnie trafić, żeby ta kula poleciała jakby, żeby rozbiła jakieś tam, nie wiem, w jednej kolumnie, żeby się jakby się przebić i żeby trafić mhm. do tyłu. Nie? I ta kula wtedy sobie tak po prostu lata z tyłu, się odbija i cały czas się przyspiesza, co daje największe obrażenia. Nie? I naprawdę jak już połączymy, mamy tych kul 5, jedna kula podpala, druga, nie wiem, ma jakieś tam oślepia, to jest tego naprawdę, są kule, które na przykład nam dodają zdrowia, nie? I możemy po prostu takie buildy robić w trakcie gry, które powodują, jak się dobrze uda, jak się dobrze RNG wpadnie i jak się dobrze wybierze, to można naprawdę stworzyć taki po prostu potężny build, że w pewnym momencie my już po prostu wiemy, że gra jest po prostu wygrana. Ale też często jest tak, że na tych nowych etapach, które są coraz trudniejsze, bo to jest tak, że na przykład na tym boniardzie wrogowie nas prawie w ogóle nie atakują, tylko po prostu nas idą. Dopiero jak dojdą do końca planszy, to wtedy dopiero jakby nas atakują. Ale później jest tak,
że... już w zasadzie nie ma odwrotu, tak. Bo raczej zginiemy.
Raczej tak.
Jeżeli oni do nas dojdą na pierwszej planszy, to jest koniec.
To prawda. Chyba, że właśnie mamy taki po prostu build, że... Na przykład są takie buildy, że na przykład, nie wiem, jak podejdziemy do wroga, to on jest uszkodzony. Albo na przykład taki build, że jak nas wróg zaatakuje, to automatycznie ginie tam dwóch albo trzech wrogów obok niego, no nie? Więc różnie bywa. No ale potem jest tak, że ci wrogowie, którzy nas idą, strzelają. Na przykład strzelają jakimiś laserami, albo na nas coś zrzucają. Pojawia się po prostu nad nami taki obszar, że takie kółko i coś tam spadnie, tak? I po prostu, więc jest coraz trudniej. I rzeczywiście jak... Często jest tak, że jak gra jakby nas po prostu gra robi takie skill checki. Jeżeli do któregoś tam momentu nie udało nam się rozwinąć builda na tyle dobrze, nasza postać nie jest jeszcze taka dopakowana tymi budynkami, to po prostu nas ci wrogowie po prostu zaleją. Nie masz szans, nie? I tak zawsze tak jest po odblokowaniu nowego biomu, no nie? Że praktycznie trzeba niestety kilka razy po prostu sfailować, zrobić sobie te harvest, te żniwa.
Z żniwa.
Tak, rozbudować, bo to też każdy ten budynek, na przykład budynek, który... Są budynki, które właśnie nam powiększają staty permanentnie i możemy po prostu je potem, te budynki, upgrade'ować. Wszystko to wymaga tych właśnie zasobów. Mamy drewno, mamy zboże, mamy kamień i mamy złoto, nie? No i po prostu to wszystko, moim zdaniem, wszystko bardzo fajnie się ze sobą wiąże. No i mnie ta gra mega wciągnęła i to jest moim zdaniem chyba najlepsza w ogóle gra tego typu. I naprawdę, no dla mnie jest bomba. Podobno jeszcze w ogóle później na samym końcu jest taka w ogóle jakaś postać, która w ogóle kompletnie tę grę zmienia, bo robi z niej jakąś taką turówkę, że w ogóle jakby dopóki nie wystrzelimy kuli, to jakby czas zamiera.
Wszyscy stoją.
Coś w tym stylu, nie pamiętam dokładnie, nie chcę kłamać, bo nie dotarłem do tej postaci, ale naprawdę pojawiają się coraz nowsze postaci, które po prostu grają, którym się inaczej gra. Nie? I niby w tym House of Torment też trochę inaczej grać tymi postaciami, ale tak naprawdę de facto to one są między wszystkie takie same, no nie?
Wiesz, no niestety ja w ogóle zauważyłem w Halls of Torment, w przeciwieństwie do Bloodshed, o którym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiali, że w Halls of Torment te postaci właśnie dla mnie były zbyt mało różnorodne.
Tak, zgoda.
Wszystko. A i tak naprawdę najlepiej grało mi się Wojem, który jest pierwszą postacią, tym barbarzyńcą, no i łuczniczką. Ale to
no jest tam taka postać, która ma jakiegoś pieska i w ogóle też fajnie jest to, że w tych grach, zarówno w Bolic Speed, jak i w House of Torment, ja zawsze bardzo lubię rozbudowywać sobie takie umiejętności, które dają nam jakąś postać. Jakiś golem, który biega koło nas, albo właśnie my możemy sobie w tym Bolic Speed takie jakby coś w rodzaju takich posągów. Te posągi po prostu pojawiają się na dole planszy i jakby idą przez planszę do góry i na przykład jeden nas leczy, jeden nam daje złoto i tak dalej. No, ale też bo czasami jest tak, że niektóre z nich to nasze własne kule niszczą, więc trzeba uważać. Dla mnie, no nie, mnie się to fenomenalnie gra. Ja parę razy grałem w to przed snem i skończyło się to tak, że grałem dwa razy do czwartej nad ranem. Po prostu, bo to jeszcze jeden raz.
Wiesz, bo jest to słowo, na które ja dostaję wysypki, jak go słyszę, ale ostatnio w tych grach to jest bardzo ważne słowo. W Call of Duty też. No. Dopaminka.
Być może.
I wiesz, i nagroda, wiesz, w ogóle te roguelite'y to polegają na tym, że co chwilę ten level nagroda, coś wybierasz, coś odblokowujesz, dlatego Halls of Torment ma 500 osiągnięć, bo dopaminka. I wiesz, i to jest... Moim zdaniem to jest pułapka psychologiczna na nas jako graczy w ogóle, ale to już nie jest temat na dzisiaj.
No, Balatro.
Natomiast jeżeli chodzi o Ball Xpeed, to powiem ci tak. Ja się kompletnie od tej gry odbiłem, rozumiem konwencję. Na początku, jak ją zobaczyłem, to byłem zafascynowany, bo ja uwielbiam Arkanoida. I jest taka gra Death's Hangover, starsza. Ona by też mogła się do dzisiejszego odcinka nadać. I to jest taka właśnie dywagacja, taki remix Arkanoida. Też zresztą w retro stylu z pikselową grafiką. No i właśnie liczyłem na coś takiego w Ball Xpeed. Ball Xpeed jest trochę inny, no i też moim zdaniem... Problemem jest to, że ci wszyscy przeciwnicy są w tych takich blokach. To nie wiem, czy to właśnie nawiązuje do Arkanoida przede wszystkim, może trochę do Tetrisa. w te bloki się uderza, aż w końcu spadnie im życie i oni znikają. Te bloki po prostu się rozpadają, ci przeciwnicy w środku również. I dla mnie tam nie było żadnej frajdy z tego strzelania tą piłeczką. Można też w tej grze wyłączyć autofire, ale przy wyłączonym autofire'ze ja totalnie nie ogarniałem, bo nasza postać, na przykład pierwsza, strzela różnymi kulkami, nie tylko tymi dużymi, ale też takimi małymi.
Tak, są takie małe kulki.
W sumie to ja tak klikałem na oślep i tak nie do końca czułem, że ja coś robię konkretnego strzelając, więc zostawiłem sobie autofire. No i w tym momencie ta gra zrobiła się dla mnie takim właśnie rzeczywiście celowaniem, gdzie tu strzelić, ale też właśnie przebijaniem się przez te niekończące się bloki i mnie to w ogóle nie porwało. Ja nie mówię, że to jest zła gra, a zwłaszcza ten drugi tryb, ten tryb z wioską i z tymi żniwami, to jest super, no. Mi się to bardzo podoba, ale ostatecznie ja się bardzo szybko tą grą znudziłem, wróciłem do niej przy okazji przygotowania do dzisiejszej dokładki, pograłem w nią znowu trochę, ale drugi raz tak samo mocno się nią znudziłem i stwierdziłem, no dobra, to nie jest dla mnie, ja nie będę w to grał, ale wiem, że Łukasz lubi, więc chętnie dorzuciliśmy to do rozpiski i widzę, że jakby sensem mówisz, no. Więc na pewno cała masa ludzi się z tobą
tak gra ma 96%
12
tysięcy.
Dokładnie.
No, także...
12, przepraszam. Prawie że 15 tysięcy pozytywnych, bardzo dobrych
opinii. Ona ma 19, bo wiesz, bo teraz Steam tak dziwnie sortuje po tych językach, nie? I wszystkie recenzje we wszystkich językach to jest 19 tysięcy, prawie 20 tysięcy recenzji i z tego jest 96% pozytywnych, czyli overwhelmingly positive. I mnie ta gra mega wciągnęła. Najbardziej, bo ja w ogóle próbowałem wielu tych gier, bo jest ich masa. Próbowałem Brotato, próbowałem Vampire Survivors, jakieś tam Yet Another Zombie, jakieś tam 12 Minutes to Midnight, czy coś takiego, czy tam 5 Minutes to Midnight. I naprawdę, prawie nic mnie nie wkręciło. Nawet to Brotato, które jest też bardzo, bardzo polecane. Może spróbuj, może akurat do ciebie trafi. Mnie to chyba ten styl graficzny w ogóle nie wziął, a bardzo prymitywny, a na przykład Defan spędził w tej grze jakieś kilkaset godzin. Totalne szaleństwo, więc no. I ta gra też jest bardzo tania. Brotato 23 zł kosztuje. Także no... Nic mnie tak nie ściągnęło, ale kurde, Ball XP to tak mnie złapał. Nie wiem nawet w sumie dlaczego, bo ja nigdy nie jakimś fanem Arkanoida nie byłem. Po prostu nie wiem, wydaje mi się, że ta gra ma tak dobrze ten taki progres...
Bo ostatecznie Ball XP Arkanoidem praktycznie nie
no,
jest.
No chyba
nie?
Tak. Nie wiem, może bardziej jest kurczę, wiesz czym? Tym, Space Invaders. Trochę tak.
Może.
I wiesz...
Tak.
I to miałem taki cykl, że wiesz, szedłem, robiłem, odblokowywałem nową postać, więc od razu byłem ciekaw, co to jest za postać, potem udało mi się pokonać bossa, więc odblokowałem nowy poziom, nie? Nowy biom, który jest zupełnie inny, ci wrogowie są zupełnie inni. Ci,
dopaminka, wiesz, dopaminka, no, dopaminka.
Słuchaj, być może tak, ale jakby gdzie wady? Jakby na tym polega granie, nie? Jakby o to chodzi.
Nie, no jasne.
Grzesiu, ty jesteś sam wielkim fanem Call of Duty, nie? Na przykład. Gdzie tam też,
coraz mniej,
no,
ale tak.
Ale wiesz, o co mi chodzi. No przecież ten system, który w czwórce powstał, ten rewolucyjny, dzięki któremu ta gra w ogóle, wiesz, stała się takim fenomenem, to właśnie dokładnie na tym działał, nie? Upgrade'owanie postaci, levelowanie, killstreaki i tak dalej, to wszystko właśnie było to, nie? No.
Tak.
Więc tak to działa. Niestety, mózg to lubi. I oczywiście...
Sami na siebie ukręciliśmy bata razem z twórcami.
Troszkę tak, no ale jak widać, ludzie, no, twórcy robią to, co działa. Nawet, nie powiem ci, Balatro nie wkręciło. Zagrałem to dwa razy i dobra, fajnie, no coś tam się... Ale
ja nie grałem nigdy w Balatro, no, przyznam szczerze.
Ja jakby też rozumiem fenomen tej gry, ale ja też nie byłem jakimś w ogóle fanem kart, ja też nie do końca wiem, które karty co robią, nie rozpoznaję tych wszystkich, wiesz, z pokera, tych streetów, flashów, straszów, więc jakby mnie ta gra nie wciągnęła, no, ale mówię ci, że akurat Ball X Speed, to uważam, że... I to w ogóle gra jest w ogóle w pasie, z tego co mi wiadomo.
W Game Passie,
tak
jest.
W Game Passie za darmo. Bo jak wiemy, gry w Game Passie są za darmo.
Dokładnie.
0 zł, nic nie kosztuje. Tylko trzeba mieć Game Passa.
Cha-ching!
Trzeba mieć Game Passa, ale to szczegół, nie? No, więc...
Oj tam, kto by się przejmował szczegółami,
dokładnie,
stary. No.
Dokładnie, więc ja bardzo polecam dać szansę spróbować, bo naprawdę... W ogóle mam wrażenie, że Brotato też ma 96% ocen pozytywnych. Mam wrażenie, że wszystkie te trzy gry, Ball XP, House of Torment i Brotato mają dokładnie 96% ocen pozytywnych. Przypadek? Nie sądzę.
No. Z tego typu gier też bardzo popularny jest Deep Rock Survivor, bo jest taka gra kooperacyjna,
tak jest.
Deep Rock Galactic, ja ją uwielbiam. To jest gra kooperacyjna o krasnoludach w kosmosie, którzy na różnych planetach w podziemiach i w głębokościach wykopują surowce i w tym czasie muszą współpracować ze sobą, tworzyć różne maszyny, a atakowani są przez robale. No i powstał taki spin-off właśnie Deep Rock Survivor, który jest dokładnie klonem Vampire Survivors, tylko że w takiej bardzo ładnej,
i też bardzo fajny
grafice.
Jest.
I właśnie mówię, on jest też bardzo chwalony, ludzie są zachwyceni, ja w niego pograłem troszkę, kupiłem go.
Bo jest dość tani.
Tak jak mówię, jest tani, ja chciałem wesprzeć twórców, potem się okazało, że to w ogóle chyba inne studio zrobiło tę grę, ale to już jest nieistotne. I ja się też bardzo szybko od tej gry odbiłem. Ja widzę, wiesz, ja tam widzę wszystkie elementy, które ja znam z Deep Rock Galactic, które uwielbiam i powinienem być zachwycony, a miałem taki ziew. I stwierdziłem, to nie jest gatunek dla mnie, po prostu.
Ja w to pograłem 4 godziny, widzę, że ta gra ma tylko 87% ocen pozytywnych, a nie 96. Także coś jest na rzeczy. Fajnie, jakby fajnie, że...
Co takie... nie wyszło? Co nie wyszło?
A kojarzysz grę Mega Bong? Bo to też jest gierka. Widzisz, to jest taki mega fenomen, stary. To też się zainteresuj, bo to jest w ogóle gra właśnie, która też jest taka 3D. Ona jest w ogóle FPP, ale 3D. Tam się po prostu biega postacią. Ktoś kosztuje 36 zł. Ma 94% ocen pozytywnych. Ponad 50 tysięcy. Więc to też jest taki fenomen, taki wiesz, single dev. Także ja też jakoś to mega nie wkręciłem, ale gra też ma potencjał. No, fajnie, że gierki istnieją, fajnie, że się rozkręcają, bo wiesz, zaczął się Vampire Survivors, zaczął się od takiej mega prostej grafiki, wręcz powiedziałem, że prymitywnej, z czasów PS1 tak. Albo nawet niżej, jeśli nie w ogóle jakieś tam, nie wiem, SNES-a. Z 2D widokiem w ogóle, a teraz mamy gierki po prostu w 3D, mamy właśnie arkanoidy, no takie ala, nie? Mamy wszystko, mamy właśnie TPP, FPP.
Nawet mamy boomer shootera, o którym się
dokładnie, płynne przejście. Tak, możemy
jest.
Zrobić.
Ale to jeszcze nie. Dobrze, róbmy teraz, dajmy ludziom trochę odpocząć. Nie, spoko. Masz rację, że to by było dobre, płynne przejście, ale tak myślę, że damy odpocząć ludziom troszeczkę na chwilę od tego gatunku, a przejdziemy do FPS-ów naszych ulubionych, ale do takiej gry nietypowej. Otóż chciałbym, żebyśmy porozmawiali teraz o Metal Garden. I zanim w ogóle powiemy, co to jest, to ja sam odkryłem przy okazji tej gry, którą ty mi polecałeś zresztą, o ile dobrze pamiętam. I chwyciłem ją, bo ona kosztuje 21,45, prawie 21,37. Tak, sprawie.
Cena została obniżona dzięki naszej interwencji.
No właśnie, nie wiem czy wiesz, ja dopiero to odkryłem przy okazji tej gry, że jest taki gatunek, podgatunek, który nazywa się Mega Structure Games.
Też nie wiedziałem.
I to są gry o megastrukturach. A megastruktury, moi drodzy, to są ogromne, przeogromne, wielkie budynki, jakieś takie konstrukcje. Myślę, że idealnym przykładem megastruktury w takim świecie giereczkowym będzie po prostu Halo. Dokładnie. Ring z serii Halo. Czyli takie światy stworzone wewnątrz innego świata, albo sztuczne konstrukcje, czy też po prostu jakieś takie gigantyczne budynki, w których będzie działała się akcja gry, albo o których gry w ogóle będą, bo Mega Structure Games to jest w ogóle jakaś taka zawikłana nitka growa, o której dowiedziałem się właśnie przy okazji gry Metal Garden.
Wiesz w ogóle, że jest kurator Steama, Mega Structure Games się nazywa.
Tak jest.
I ma 500 followersów, 600 prawie i jest na tej liście ponad 100 gier. Podejrzewam, że niektóre to są takie trochę na wyrost, ale generalnie tych gier jest więcej niż się spodziewałem tak naprawdę. No.
Tak, bo na przykład jedną z takich gier, które on tam zapodaje, jest jakaś taka indycza gra o Mech Warriorach.
No.
I to te Mega Structure, to są chyba te budynki, wokół których te roboty ze sobą walczą. No tak, na przykład, tak, ale ogólnie jest ciekawostka.
Na tej liście jest na przykład gra Mio, czyli to jest taka Metroidvania, która dopiero co wyszła, jest też w pasie, Memories in Orbit. Ja bym nie powiedział, że to jest gra o megastrukturze, bo to jest zwykła platformówka, która po prostu Metroidvania platformowej albo Bionic Bay, no ale jakby nie będę się kłócił, nie? Ruiner, no, powiedziałbyś, że Ruiner to jest gra o megastrukturze albo Stray, więc chodzi mi o to bardziej...
No wiesz, w sumie wiesz, Ruiner tak, no bo to się dzieje w takim mega budynku, jak mega budynki u sędziego Dredda.
Ja się zgodzę. Więc, tylko bardziej mi chodzi o to,
gdzieś tam wiesz.
Bardziej chodzi mi o to, że wiesz, jakby nie ma takiego wrażenia, że obcujesz z tą megastrukturą, tak jak na przykład jest właśnie w Halo czy w Metal Garden. Metal Garden ma rzeczywiście wrażenie, widzisz ten świat, jaki on jest ogromny. No nie? To jest dla mnie, jakby to dla mnie definiuje grę o megastrukturze, że nie mamy powiedziane, hej, jesteś w megastrukturze, tylko my naprawdę czujemy to, że jesteś w megastrukturze. I na przykład...
Tak, tak, ta megastruktura jakby cały czas jest jednym z bohaterów tej gry.
Tak.
Metal Garden to jest bardzo krótka gra, którą można ukończyć w 2-3 godzin. Ona jest FPS-em, ale jest też trochę walking simem.
Tak.
Jeżeli spojrzycie na takie obrazki, gdzie zobaczycie, że nasza postać trzyma karabin albo pistolet, to uznacie, że to jest jakiś kolejny boomer shooter. I trochę racji będziecie mieli, ale to nie jest taki klasyczny boomer shooter. Ja bym raczej tutaj celował w klimaty drugiego Half-Life'a. Zgodzisz się ze mną?
Myślę, że tak, to totalnie.
To jest gra w ogóle o eksploracji, o poznawaniu świata z jakąś taką fabułą, która prowadzi nas po bardzo liniowo do końca powieści i ten koniec powieści jest taki dosyć no, interesujący. My nie będziemy mogli zdradzać tutaj finału, bo tak naprawdę w tę grę gra się dla finału, ale o co chodzi tak jakby? Otóż żyjemy w zamkniętej klatce betonowej, w wielkiej megastrukturze, w takim kwadracie ogromnym, w takim pudle z betonu, przynajmniej tak to wygląda, w którym istnieje cały świat. Ten świat jest podzielony na rejony, te rejony zamieszkują różne frakcje takich ludziopodobnych stworów, które nie zawsze będą ludźmi, bo będą na przykład ludzie, którzy będą mieli tygrysie głowy, niczym tygrysia maska z
I
pewnej animki.
Tam w ogóle, z tego co rozumiem, ten lore, gdzie znajdujemy tam już takie różne dzienniki, że tam ta mega struktura, to ludzie tam żyją od pokoleń. To są setki, tysiące lat.
Tak, po prostu... i nikt nie wie, o co chodzi już.
I wszyscy chcą jakby... opuścić, przynajmniej niektórzy, nie?
Tak, część tych żyjących tam stworzeń, ludzi czy ludziopodobnych osób próbuje opuścić tę megastrukturę i tak nasz bohater trafia przypadkiem na taką grupę właśnie wojowników, którzy tę megastrukturę próbowali opuścić i dzięki temu my podążamy ich jakby tropem. Ścieżką później, kontynuując ich ścieżkę. I w ten sposób właśnie chcemy rozwikłać zagadkę tego...
Co jest poza megastrukturą.
Co jest... Bo czytając jakieś zapiski właśnie, śledząc historię tego świata, dowiadujemy się tyle, że nikt nic nie wie. Bo to już są pokolenia w przeszłości, które tu żyły, różne frakcje, wojny, terytoria, które się wytworzyły, a wszystko w takim poniszczonym, nieco postapokaliptycznym świecie, pełnym takiej brutalistycznej architektury. Kto gra w Ark Raiders, to troszeczkę będzie wiedział, czym jest brutalizm. Ten brutalizm tutaj to już w ogóle jest bardzo, bardzo taki surowy. Szary beton,
rury.
Ogromnych rury, budynki, mosty, wszystko takie bardzo, bardzo surowe, ale też otoczone jakąś tam zielenią, jakąś wodą. Ten świat widać, że jest bardzo rozbudowany. No i my w tej krótkiej, 2-3-godzinnej przygodzie będziemy próbowali się z niego wydostać. Tylko mamy jakieś krótkie dialogi, jest ich naprawdę niewiele, do tego parę notatek, a tak poza tym to po prostu eksplorujemy ten świat tak naprawdę liniowo, walcząc z przeciwnikami i próbując czasami pokonywać takie trochę platformowe elementy, które zaprowadzą nas ostatecznie do finału tej opowieści.
Tak, i to w ogóle zrobiła jedna deweloperka. No.
Tak. Jedna osoba, oczywiście z jakąś tam mniejszą pomocą, ale tak.
Z Chorwacji.
Powiedz mi, jak ci się podobało strzelanie w tej grze? Bo jednak, nie będziemy oszukiwać, tego strzelania tu jest całkiem sporo.
No trzeba się było do niego przyzwyczaić. Ale ogólnie mi się wydaje, że jest spoko. Shotgun, fajny jest shotgun, bo shotgun potrafi zmieść wroga po prostu z planszy. Potem odblokujemy też po jakimś czasie taką snajperkę, która też dość fajnie działa. Ja ogólnie, wydaje mi się, że jak na taką grę zrobioną przez jedną osobę, to ten system strzelania się broni, bo ciężko jest zrobić dobre strzelanie. Tak naprawdę geniuszami są, niedoścignionymi jest oczywiście Bungie z ich grami, z Halo, z Destiny i zobaczymy jak z Maratonem.
Tak.
Ale no, jak na grę, która jakby nie jest... Jest zrobioną przez jedną osobę grą, która, tak jak mówisz, jest troszkę są torem chodzenia, to strzelanie uważam, że jest okej. Okay. Tylko mówię, trzeba się przyzwyczaić. Na początku dużo ginąłem i ta gra mnie jakby nauczyła tego, że trzeba po prostu grać ostrożnie, skradać się, chować się za osłonami, bo jeżeli wybiegniemy na wrogów i zaczniemy strzelać, to nas rozwalą. Tak. I ta gra ma też w ogóle bardzo fajny system takich uszkodzeń, żeby tak jakby mogą na przykład uszkodzić nam nogę, wtedy możemy wolniej skakać, albo jak uszkodzą nam rękę, to nie możemy robić ADS-a, aim down sighta chyba, czy oko, czy głowę, nie pamiętam. Chodzi o to, że po prostu jest taki fajny systemik, że w zależności od tego, co nam uszkodzą, potem coś robimy gorzej. Jak nogi, to nie możemy biegać, coś w tym stylu. Jest to fajne i możemy też znajdować takie jakby, nie wiem, autodoki, gdzie możemy się uleczyć z tych uszkodzeń, nie? No.
Tak, ja ci powiem, że mi to strzelanie podeszło. Ja byłem zdziwiony, bo ono jest rzeczywiście specyficzne, ale ono w tym świecie ma sens. Nie wiem, jak to inaczej sprecyzować, ale dobrze mi się strzelało w tej grze. Podobało mi się to, że ta gra jest jednak trochę wyzwaniem podczas walki, ale podobało mi się też to, że ta walka tutaj nie jest na pierwszym miejscu i że ta eksploracja świata i chłonięcie tego świata jest najważniejsze. I to, że za każdym zakrętem czeka na nas trochę inny widok, trochę inna zagadka środowiskowa, czy też właśnie taka platformówka, w której będziemy musieli trochę poskakać i że im dalej w las, tym dziwniej.
Prawda.
Bardzo podobało mi się to, że na przykład są takie momenty, które w ogóle nie musimy doświadczyć, ale jeżeli będziemy ciekawscy, to możemy na przykład trafić na jednej z plansz, w której musimy się dostać w górę i wyjść przez sufit, ale jeżeli zaczniemy się rozglądać, to możemy trafić pod te plansze, gdzie okazuje się, że natrafimy na starożytne ruiny cywilizacji, która była tu przed nami, a nad tą ruiną mamy normalnie autostrady, tunele i jakby tą naszą, ale nawet nie naszą, tylko też już przeszłą cywilizację, która tu była przed nami, co pokazuje, że w tej megastrukturze, tak jak mówisz, od dawien dawna istnieje życie i tak naprawdę już nikt nie wie, czemu oni tam są, po co oni tam są, ani kto to w ogóle stworzył. Mm-hmm. I to jest super klimatyczne dla tak. mnie. To jest mega fajna zajawka, jeżeli chcemy jakby dowiedzieć się, o co tam chodzi.
A słuchajcie, a w ogóle jeśli na przykład was przeraża to strzelanie i w ogóle, nie wiem, poziom trudności, to gra ma super opcję dostępności. Można to wszystko powyłączać, można po prostu być praktycznie niezniszczalny.
Słuchaczki.
Tak. No to chyba nawet nie są suwaczki, tylko takie po prostu opcje, ale chodzi po prostu o to, że jeżeli ktoś nie chce w ogóle się angażować jakby w ten system strzelania albo takiego, nie wiem, chowania za osłonami, można sobie grę pod siebie tak zrobić, że ona się faktycznie stanie praktycznie symulatorem chodzenia, gdzie będziemy nieśmiertelni, niezniszczalni, wrogowie będą po prostu na strzała, możemy kompletnie zignorować aspekt walki, skupić się w 100% na eksploracji. To też jest bardzo fajne. No.
Jest to spoko, ale moim zdaniem akurat w tej grze jest na tyle dużo walki, że bez niej może trochę wiać nudą.
Znaczy to wiesz, chodzi mi o to, że ta walka dalej będzie, tylko po prostu nie będzie nas to frustrować, że na przykład wiesz, będziemy ginęli albo coś.
Że giniesz.
Po prostu będziesz,
no jasne,
takim po prostu, wiesz, będziesz takim po prostu Rambo, takim niezniszczalnym, wiesz, kolesiem, który
znaczy,
po prostu będzie.
Mi się ten poziom trudności podobał, ale wiadomo, my dużo czasu spędzamy na strzelankach.
Dlatego
nie?
Ja powiedziałem od razu, że jeśli kogoś to przeraża, nie?
Jeżeli kogoś to tak. Chociaż wydaje mi się z drugiej strony, że jeżeli ktoś nie jest takim fanem strzelanek, to też nie do końca będzie dla niego gra, bo oczywiście ta fabuła jest fajna, ale to nie jest fabuła poprowadzona jak w walking symulatorach, nie bardzo. Tej fabuły jest tam niewiele i faktycznie poza eksploracją to tam więcej doświadczenia w tej grze nie ma poza walką. I czemu w ogóle na liście ta gra się dzisiaj znalazła? No bo mówimy o takich retro remixach i ten retro remix jest dlatego, że ta gra mi osobiście właśnie kojarzyła się nie tylko z drugim Half-Life'em, ale też z pierwszym Halo. I że właśnie oni przy użyciu takiej dosyć oszczędnej grafiki byli to jest jedna deweloperka, ona, ta kobieta przy użyciu tej takiej oszczędnej grafiki była w stanie stworzyć tak niesamowicie interesujący świat, że czuć w tym świecie odległość, czuć przytłaczającą nas mega strukturę oraz wszystkie struktury wewnątrz niej, te ogromne budynki, autostrady i mosty, które są momentami kolosalne i to robi piorunujące wrażenie, kiedy się na to wszystko patrzy, a jednocześnie oglądamy oprawę graficzną, która jest taka sama albo gorsza niż w pierwszym Halo Combat Evolved z 2001 roku. Wiesz, o co mi chodzi? Mm-hmm.
Zgadzam się.
I to jest współczesna gra. Ona się ukazała w 2021 roku. W zasadzie chyba wszystkie gry, o których dzisiaj mówimy, albo prawie wszystkie, ukazały się w 2021 roku. Ona ma 2000 przytłaczająco pozytywnych ocen, kosztuje 21 zł i 45 groszy, jest zabawą na 2-3 godziny i uważam, że jeżeli lubicie klimaty Half-Life'a i Halo, a macie ochotę na jakiś taki nietypowy świat, który po prostu wciągnie was swoim klimatem, to bardzo, bardzo polecam.
No ta gra w ogóle, ona ma 97% ocen pozytywnych, nie 6. Przebiła jeszcze w ogóle system.
Goty,
absolutne. Ja w ogóle się dowiedziałem o tej grze chyba od tego Jarka Gaming Dragona, tak mi się wydaje. On
to jest
to
taki
polecił.
YouTuber, jeżeli byście nie wiedzieli, Jarek, kim jest Jarek Gaming Dragon. Właśnie, tak, my go nazywamy Jarkiem.
A parę razy mu ktoś tam pytał go, czy jest Polakiem i on się nie wie, o co chodzi.
Obraził
chyba
się.
No, ale ktoś jakoś tak dziwnie mu, bo ktoś mu mówił, że ej, twoje imię się wymawia Jarek, a nie Jarek. Czemu źle wymawiasz? No on napisał ziomek, chyba ja
bo
wiem.
Bo on niepewnie... Tak, on je pewnie wziął z jakiegoś RPGa
dokładnie.
Prostu, i czyta je po angielsku.
Jak on już 20 razy czyta ten sam komentarz, że ktoś mu mówi, jak się wymawia jego imię poprawnie, to mógł, wiesz...
Polska górą.
Stwierdził, ziobek, ja chyba lepiej wiem, jak się wymawia moje imię niż ty, z netu, nie? No, więc totalnie polecam tę grę i w ogóle właśnie deweloperka dosłownie, jak tylko myśmy ją do niej napisali, że cena jest za wysoka, to obniżyła ją bardzo. Prawie zabrakło tych paru groszy, żeby było 2,1 czy 7, ale naprawdę obniżyła cenę prawie od razu, więc ta gra jest w ogóle w Polsce jeszcze tańsza, także super w ogóle gierka. I też, słuchajcie, jakby też nie chcę wam jej za bardzo przehypować, bo myśmy się bardzo nią zachwycali w M-Quadrat Podcast i ktoś potem napisał, że w sumie odpaliłem i w sumie taka średnia gra w ogóle, nie wiem o co cały szał, nie? Nie wiem, ona nie jest jakaś
tak,
wybitna,
bo ona jest specyficzna.
Ale po prostu jak się niczego nie spodziewasz i wiesz, że to jest krótka gra od jednego deva, to naprawdę może się spodobać, no nie pamiętacie, to nie jest jakieś goty, po prostu która kandyduje w ogóle, nie wiem, u Jeffa. Po prostu...
Chociaż patrząc na 97% no, trochę goty.
No tak, bo, tak, tylko że jest to bardzo mało osób, nie, bo to jest tam te 2000 osób. Dla mnie jest to jedna z najlepszych gier, które grałem w zeszłym roku. Jak robiliśmy takie podsumowanie roku, to ja tą grę tam umieściłem, nie? Także mi się bardzo podobała. I są takie bardzo fajne wiatraki, które w ogóle nawiązują trochę do ICO. I myślę, że to jest ewidentnie jakby... Prawie na pewno jest to nawiązanie świadome, bo jest taka słynna okładka gry ICO, nie wiem czy kojarzysz, takie z PS2 gry i tam są takie właśnie wiatraki i te, jest taka scena, gdzie my wchodzimy właśnie na taką równinę i widać te wiatraki. Jest to bardzo właśnie takie widoczne. Ta gra faktycznie bardzo wynagradza eksplorację, jak się próbuje właśnie skakać, to można naprawdę trafić w takie dziwne miejsca. Momentami niestety są niewidzialne ściany i ja trafiłem na takie chamskie niewidzialne ściany, że ewidentnie po prostu było jakby... To była taka właśnie niewidzialna ściana, czyli teoretycznie mogłem tam skoczyć, ale jakby mapa się skończyła i nie dało się. Jakby wiadomo, no
tak,
nie...
bo ta gra mimo ogromu świata jest liniowa.
Tak, jest dość liniowa.
To trzeba powiedzieć, ona jest bardzo liniowa.
Z rozgałęzieniami. Czyli tak jak właśnie ty mówiłeś, że możemy pójść gdzieś w bok, zrobić tam taki jakby mini quest, oczywiście nie fabularny, zdobyć nową broń, a potem i tak musimy iść dalej. No nie? I, tak jakby, i to jest w sumie dobre, no bo czy byśmy się chcieli w grze błokać i nie wiedzieć gdzie iść? No nie.
Nie, absolutnie. No nie. I gra, tego typu gra na 3 godziny to jest po prostu idealny czas Dokładnie. Trwania, żeby chłonąć ten świat, żeby zafascynować się tą historią, tym bardzo ciekawym, aczkolwiek trochę skomplikowanym finałem, jak dla mnie, zresztą przedstawionym głównie w formie tekstu. I po prostu dobrze się bawić. No. Dobrze się bawić, chłonąc ten klimat, zwłaszcza jeżeli lubicie brutalizm i troszeczkę interesujecie się też architekturą, to a nawet jak nie lubicie, jeśli nie interesujecie, to po prostu będziecie tam czuć te staroszkolne klimaty z Halo i nie tylko. I po prostu, jeżeli lubicie strzelanki, to warto. Jeżeli nie lubicie strzelanek, tak jak mówi Łukasz, można tam parę opcji wyłączyć i bawić się dobrze, czy też włączyć, tak jak chociażby tą nieśmiertelność. Nie. I my obaj bardzo mocno Metal tak. Garden polecamy.
Zdecydowanie tak. Polecamy.
Kolejny tytuł to jest w sumie gra, która jest tak naprawdę jest kolejnym dzieckiem powrotów nostalgicznych tytułów sprzed lat. Kolejnym powrotem do gier, które odeszły już w zapomnienie. Chociaż skradanki do dziś powstają, ale jak z nimi jest, wszyscy wiemy. A tutaj nagle otrzymujemy Gloomwood, które jest teraz obecnie cały czas w Early Access, które mimo tego, że ma swój oryginalny świat i pomysł na siebie, jest tak naprawdę klonem pierwszego i drugiego Tifa.
Tak, bardzo. To jest taki tak zwany spiritual, no, jak to się mówi?
Successor.
No, coś takiego...
Boże. Czyli duchowy następca.
Duchowy spadkobierca. No.
Tak, duchowy spadkobierca Tifa, kto w latach 90. zagrywał się Garetem, ten wie o co chodzi. Zresztą tutaj nawet aktor, który wcielał się w Gareta, wciela się również w Gloomwood, w główną
co
postać, o ile dobrze kojarzę. Tak, pamiętam, że oni się tym chwalili, bo tę grę wydaje New Blood Interactive, czyli jeden z takich głównych wydawców boomer shooterów. Oni mają w swoim portfolio Fallen Aces, Ultra Kill, czy przede wszystkim Dusk. Mają też polskie Blood West od jakiegoś czasu. No i New Blood Interactive, któremu przewodzi David Szymański. Nie David Szymański, inny ziomek. David Szymański tworzył Dusk.
Oszry?
Oszry jest szefem New Blood Interactive, a David Szymański to jest twórca Dusk, który, uwaga, jest jednym z deweloperów Gloomwood, moi
Ale,
drodzy.
Ale Steven Russell tam nie podkłada głosu, prawie na pewno.
Nie, to coś namieszałem. Ta,
coś w jakiś sposób jest powiązany i jakoś tam chyba oni go, nie wiem, jakoś tam z nim konsultowali.
A, ja wiem, bo ten polski Blood West, on chyba tam podkłada
tak.
głos.
To raczej tak mi się wydaje.
No, w każdym razie, dobra, tutaj jak się nie przygotowaliśmy z aktorów głosowych, natomiast przygotowaliśmy się z gameplayu i z samej gry, bo graliśmy obaj. Ja grałem niewiele, przyznam się szczerze, ale grałem niewiele dlatego, że jak ja już sobie pograłem, słuchaj stary, w tę grę, zobaczyłem z czym to się je, zobaczyłem jaki to ma niesamowity klimat, ile ta gra ma mięska w sobie i jak ja bardzo chcę w nią grać, to stwierdziłem, tak jak ty zawsze twierdzisz, teraz będę czekał na pełną wersję.
No, dokładnie.
I to jest dobra metoda.
Tak. Bo ja tak...
Teraz poczekam na pełną wersję, bo ta gra zapowiada się doskonale.
No. I oni tak już teraz bardzo dużo zmienili, bo ja grałem w nią troszeczkę na początku i cały czas ją rozwijają i cały czas dochodzą nowe poziomy. Ja w nią pograłem, nie wiem, 3-4 godziny, przeszedłem kopalnię, nie wiem, czy byłeś w kopalni w ogóle.
Byłem.
No, więc i pograłem sporo i wiem, że będę chciał w to grać i tak jakby prawdopodobnie i tak zacznę od nowa tę grę, mam w ogóle niby w Steamie 7 godzin, tyle to chyba aż nie grałem, ale myślę, że tak z 6 mogłem grać. Chodzi po prostu o to, że jak gra wyjdzie z Early Accessu, to ja i tak bym chciał od nowa zacząć, no nie, przejść całą grę, więc jakby nie chciałem teraz zbyt dużo w nią grać,
Tak.
Po to, żeby po prostu potem nie, jakby nie powtarzać tego samego jeszcze raz, no nie? No, więc,
tak.
Więc...
Powiemy wam jakby o co w tej grze chodzi, tak jakby może nie wszyscy grali w tak. Tifa, nie wszyscy mają tyle lat co my. Jest to skradanka z pierwszej osoby, stylizowana oczywiście w takim klimacie retro, ale ta grafika jest naprawdę dopracowana i bardzo przemyślana, z fajną architekturą świata.
Wertykalna.
I tutaj wcielamy się... Wertykalna, bardzo mnóstwo przejść, obejść i miejsc, które będziemy musieli zwiedzać. Całość
to jest takie trochę immersive sim. Skradanka immersive sim.
Immersive sim, tak. Całość opiera się o światło i o dźwięk. To znaczy my musimy się skradać, musimy być cicho, musimy też uważać na oświetlenie. Tak samo jak w przypadku Tifa, tak samo i tutaj mamy znacznik, który pokazuje nam to, jak bardzo w danym miejscu jesteśmy
jest
widoczni.
Jest to bardziej, jak się to nazywa, ta, zapomniałem nazwy, ale tak jak...
Immersyjne, bo mamy
też
to na pierścieniu na ręce.
Tak, bo dokładnie, też coś jakoś tam mądrze nazywa, zapomniałem tej nazwy, tak jak było w Dead Space, że mamy w Dead Space ten kręgosłup, nie? Ktoś jakoś tak mądrze nazywa, tylko zapomniałem teraz nazwy, może sobie przypomnę.
Tak, że ten interfejs jest wbudowany
tak,
w świat gry.
Dokładnie.
On nie jest nałożony na ekran, tylko on jest wbudowany dokładnie. W świat gry. Ten pierścień, który mamy na dłoni, na palcu, pokazuje nam jakby jak bardzo jesteśmy oświetleni i generalnie rzecz biorąc, oczywiście jak będziemy cicho przekradać się w cieniach, to możemy...
Diegetyczny, tego słowa mi brakowało. Diegetic po angielsku. No, to jest tak...
Diegetyczny,
chyba to... tak.
No i właśnie, słuchajcie, to my decydujemy, czy będziemy chcieli wszystkich na przykład zabijać po cichu, czy będziemy chcieli stawać do nich w otwartej walce, co nie jest polecane
nie,
w tego typu grach,
nie.
Bo jest wtedy bardzo trudno, amunicji jest niewiele, przeciwnicy są od nas silniejsi, jest też walka oczywiście bronią białą, jest walka bronią palną, bardzo mi się podoba walka bronią palną, bo musimy zwracać uwagę na ilość naboi w magazynku, możemy patrzeć do magazynka, na przykład w rewolwerze, do komory zobaczyć, czy ile tych naboi jeszcze mamy, więc nie będziemy mieli żadnego napisu na ekranie, ile naboi posiadamy, tylko sami musimy to ręcznie sprawdzać, co powoduje, że ta imersja w tym świecie jest jeszcze większa, a ponieważ gra jest wymagająca i wymaga od nas skupienia i przemyślenia każdego kolejnego ruchu, to wszystko to po prostu pięknie się spina w całość, do tego ta nasza walizeczka, trochę jak w Resident Evil, gdzie musimy ten ekwipunek układać, pilnować, żeby tego miejsca nam nie zabrakło. Niesamowity klimat gry, bo to wszystko dzieje się w trakcie jakiejś pandemii, tak. Zarazy. My jesteśmy w ogóle lekarzem, który wylądował w lochach i z tych lochów na początku
jest
będzie musiał
jest taki wiktoriański klimat, nie wiem, czy powiedziałeś. Mega
tak. I tak, nie powiedziałem, masz rację, mega wiktoriański klimat z fajną architekturą. Jak na oczywiście na takie no, nazwijmy to po imieniu, bardzo retro.
Ale tam jest ładne oświetlenie, nie, tak naprawdę ona moim zdaniem jakby nie ma się czego wstydzić.
Absolutnie. I też nic dziwnego, że New Blood Interactive postanowiło tę grę wydać. Ona jest nadal w Early Access, więc zobaczymy, jak długo oni będą jeszcze ją gotować. Natomiast w tej chwili już otrzymała bardzo dużo nowej zawartości, ma bardzo wysokie oceny, chociaż tylko trochę ponad 5000 tych dobrych recenzji jest, więc to nie są takie zasięgi jak te Vampire Survivors Like gry,
ona
które są
ma
teraz na
95%
topie.
Ocen pozytywnych, także...
O widzisz. Czyli troszeczkę gorzej.
Tak,
troszeczkę
kosztuje 80 zł i jest słuchajcie, cena stosowana dla Polski. Jest ona niższa o 2% od ceny angielskiej, także bardzo ładnie. A w sensie oceny euro, przepraszam.
No. I my obaj chyba tę grę polecamy,
tak,
bo
pewnie.
Ona w wersji Early Access już zapowiada się doskonale, więc jak ona wyjdzie w pełnej wersji, to już w ogóle będzie cud, miód i orzeszki. Także wszyscy fani Tifa, łączcie się. Ja się przyznam bez bicia, że ja w pierwszego i drugiego Tifa grałem po łebkach, bardzo mało, za dzieciaka. Na pewno ogrywałem jakieś demo, zarówno jedynki i dwójki, bo to wtedy jeszcze na płytach CD Action latało. Dopiero przy Thief Deadly Shadows, które było trzecią częścią gry i które miało możliwość włączenia też kamery trzecioosobowej, tak. Wciągnąłem się na maksa. Pamiętam, że kupiłem to w pudełku, chyba już w kolekcji klasyki, ale teraz już nie dam sobie, wiesz, oka wydłubać jak Gareth z Tifa. No. I generalnie rzecz biorąc, bardzo dobrze wspominam tę serię, zwłaszcza przez trójkę, która już nie była tak, wiecie, lubiana jak pierwsze dwie, ale nadal była świetna. Potem był jeszcze kolejny Thief. Ostatnio Simplex opowiadał o wersji VR u nas na rozgrywce. Ja tego kolejnego Thiefa też dobrze wspominam, mimo tego, że on nie był jakiś wybitnie dobry. Także ja na Gloomwood bardzo czekam, bo to po prostu może być świetna rzecz.
Ja też bardzo czekam i właśnie no, mam nadzieję, bo oni już ją dość długo rozwijają, bo ta gra w ogóle weszła do Early Accessu w 2022 roku, więc już prawie 4 lata będzie w tym roku tego Early Accessu, więc mam nadzieję...
Panie, to jeszcze mało!
Bo jeszcze, wiem, demo było... Wiesz. W ogóle demo było w 2020, potem wszyscy czekali, aż gra się pojawi, Więc tak naprawdę oni te gry już robią dobrze ponad 6 lat, mam wrażenie. Także mam nadzieję, że jednak wyjdzie, nie wiem, w przyszłym roku może, bo oni nawet nie mają konkretnej daty. I te wersje w ogóle, które wychodzą, te update'y, mają na przykład napisane, że wersja 0.1, nie? Czyli mam nadzieję, że to jest tylko takie po prostu ich wewnętrzne, tak sobie nazywają, bo ta gra nie jest tak naprawdę, wiesz, w wersji 0.1, bo wersja 0.1 sugeruje, że to jest 10% gry, a ja nie sądzę.
Ja wiem.
Nie sądzę, żeby tak było, nie? No, ale...
Nie, no to wygląda na dużo więcej, bo faktycznie oni teraz dodali całą nową lokację i wszystko, co tam się w tej lokacji dzieje, więc wiesz, z drugiej strony to jest pierwsza lokacja, którą dodali od premiery Early Access, więc ile tych lokacji będzie? 3 czy 10?
No,
wiesz,
no właśnie, ale to jest też tak, że te lokacje, wiecie, one są niby małe, ale tam jest tyle zwiedzania, tam są jakieś otwarte, są przejścia, są te właśnie wertykalne rzeczy, także to się tak wydaje, ale to można naprawdę zwiedzać i zwiedzać, nie? Także no, ja jestem dobrej myśli.
Gra jest niesamowicie klimatyczna, bardzo miła dla oka, ze świetnym udźwiękowieniem i z takim satysfakcjonującym gameplayem, który powoduje, że jak dobrze wykonamy jakąś akcję, czy to będzie przekradanie się, czy skrytobójstwo, czy nawet walka otwarta, że tak powiem, albo uciekniemy gdzieś przez okno na daszek i na tym daszku będziemy po kolei eliminować przeciwników, którzy będą próbować do nas dostać. Miałem taką akcję, bardzo mi się to podobało. To generalnie rzecz biorąc, po prostu zabawa satysfakcjonuje w tej grze i o to
jeśli
chodzi.
Jeśli tęsknicie za starymi, za grami Immersive Sim, czy to taki gazonek trochę na wymarciu i starymi skradankami w stylu Tifa, to kupcie tę grę nawet teraz albo na jakieś przecenie i po prostu poczekajcie ewentualnie na wyjście z Early Accessu, ale warto ich wesprzeć. Totalnie.
No. Tak jest. Tak jest, moi drodzy. Zbliżamy się powoli do końca. Przedostatnia gra nazywa się Selako, jest również w Early Access i jest typowym boomer shooterem.
Znaczy ona nie do końca. Moim zdaniem ona dużo z Halo bierze. Nie z Halo, tylko z Half-Life'a, wiesz, o co mi chodzi?
I z Fira.
Tak, dokładnie, natomiast, a Fir to też nie jest typowy boomer shooter. Nie?
Dlatego no. Wiesz, oczywiście, no. ale
znaczy, ja się tylko czepiam tego słowa typowy. No.
Okej, masz rację. Ja powiedziałem typowy, bo ona powstaje na bardzo zmodyfikowanym silniku Dooma.
Gizzy Doom. Znaczy właśnie to, że wiesz co, ja bym już tego nawet nie nazwał silnikiem Dooma. To jest po prostu Gizzy Doom. Gizzy Doom stał się swoim własnym silnikiem i on po prostu umożliwia teraz takie cuda, o których się w ogóle, wiesz, id Software nie śniło. Więc jakby w tym momencie Gizzy Doom się totalnie oderwał jakby od swoich korzeni.
Pełna racja.
Jest po prostu silnik, który ma takie funkcje, których w życiu jakby wiesz, totalnie nawet byś nie powiedział, patrząc na tę grę, byś nie zgadł, że to jest silnik Gizzy Doom. To mogło być Unity. To
w życiu byś nie zgadł. W życiu.
Ta gra ma takie bariery.
Tylko przeciwnicy w sprite'ach mogliby sugerować w ogóle, że to jest coś, co jest powiązane
ale
z
Doom. Ale efekty cząsteczkowe i wszystko, po prostu oświetlenie, fenomenalne.
Niszczenie otoczenia, inteligencja przeciwników i ogólnie klimat tej gry. Dobrze powiedziałeś, faktycznie Half-Life i Fear.
Ty dobrze powiedziałeś, że
Fear. To są takie dwa składniki, które do tego remiksu wpadły. No. Do tego boomer shooter, to już są trzy składniki, tak zostało to pięknie zremiksowane w przepięknej oprawie stylizowanej na retro, która z retro nie ma nic wspólnego, bo jak zobaczycie te efekty cząsteczkowe, to niszczenie otoczenia, oświetlenie, to zobaczycie, że no, retro
znaczy,
tak
ja bardzo lubię, nie mogło. Ja bardzo lubię takie połączenia, to jest świetne, to jest właśnie jakby spotyka się stare z nowym, mamy rozpikselowaną grafikę, a jednocześnie oświetlenie, które w życiu nie było możliwe w grach z taką grafiką z tamtego okresu, nie? I to jest super.
Tak. No. I jak zobaczycie już tylko materiały wideo z tej gry albo screenshoty, to stwierdzicie, wow, ale ta strzelanka fajnie wygląda. A jak zagracie w tę grę, to się skumacie, że wow, ta strzelanka prowadzi storytelling przez otoczenie, ma fajną narrację w stylu Half-Life'a, ma bardzo wymagających przeciwników, którzy potrafią nas nieźle zaskoczyć swoją inteligencją, ma wysoki poziom trudności, ma ciekawy system rozwoju broni i modyfikacji tych broni, a wszystko to w niesamowicie klimatycznej oprawie z bardzo intensywnym gameplayem i u mnie ta gra po przegraniu w nią, czy ograniu też, bo przegraniem bym jej tego nie nazwał, bo ta gra jest totalnym winem i totalnym zwycięzcą, który
wygrywem.
Jak już wreszcie wyjdzie, jest wygrywem, jak ta gra wreszcie wyjdzie w pełnej wersji, to ona u mnie 100%, że wyląduje, wiesz, bardzo wysoko na liście najlepszych boomer shooterów, jakie kiedykolwiek wyszły, bo już teraz w Early Access ta gra jest doskonała, moim zdaniem, gdyby oni ją zostawili tak, jak ona jest teraz, to by już wystarczyło, bo jest fantastyczna, tak. A ty mi mówisz cały czas, że oni jeszcze planują ogromną przebudowę
tak,
tego
Tak, oni w ogóle obiecują,
prawda?
Że cały akt pierwszy będzie w ogóle dostanie dodatkowe jakieś lepszą grafikę, lepsze oświetlenie, jakieś tam w ogóle rzeczy fabularne. Naprawdę, jak ja to czytam, to mi się po prostu jakby nie odechciewa grać, bo jakby moje FOMO mi mówi, jakby zagrać na lepszą wersję gry. A chociaż tak, ja już gram drugi raz, bo ja zacząłem grać w tę grę na premierze, jak wyszła w Early Accessie w 2024 roku, czyli prawie 2 lata temu, bo ona wyszła w maju. I grałem w nią trochę wtedy. I wtedy w ogóle jeszcze akcja gry działa się w ogóle na stacji kosmicznej, nie wiem, czy pamiętasz. I twórcy zapowiedzieli,
pamiętam.
I teraz już w tej nowej wersji, teraz, jak grałem ostatnio, to już widać, że
to już jest całe miasto.
To już jest miasto i to jest super. I w ogóle jaka niesamowita zmiana, no nie? Jakby w ogóle what the fuck, nie? Także...
Tak. Bo oni się spotkali się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem. Mm-hmm. Jak zagraliśmy w tę grę, to już wiemy czemu. I zobaczyli, że są w stanie jakby więcej wyciągnąć z tego swojego tytułu i to robią.
Dokładnie.
I to jest fantastyczne. Wiesz, masa fantastycznych znajdziek, skrytek, bardzo dobre nawiązania popkulturowe, tak zwane easter eggi. Mm-hmm. Jest na przykład takie pomieszczenie z napisem Welcome Claire w biurowcu. To jest oczywiście nawiązanie do Welcome Leon z początku Resident Evil 2. Różne takie smaczki, fantastyczna konstrukcja etapów, niesamowicie mięsista walka, co jest dla mnie szokujące, bo my dalej walczymy z przeciwnikami, którzy są sprite'ami. Mm-hmm. Jak w pierwszym Doomie. Ale oni są tak zrobieni niesamowicie, że tego się w ogóle nie odczuwa.
I w ogóle nasze bronie są sprite'ami, ale to fenomenalnie wygląda. Oświetlenie na nie działa, jest taki cały w ogóle system jakby, wiesz, tego całego takiego łaja, nie? Że zbieramy sobie jakieś datapady, mamy maile, możemy odczytywać maile z jakichś tam datapadów, znaczniki na mapie, cała w ogóle mapa jest bardzo estetyczna, bardzo fajnie można, w ogóle super to, że mapa...
Aczkolwiek skomplikowana
jak
cholera.
Ale fajnie jest to, że na mapie jak chodzisz, to mapa ci pokazuje kroki, możesz zobaczyć skąd przyszedłeś. Jakby te kroki się potem resetują, ale tak jakby ileś tam metrów, tak jakby, widzimy swoją trasę. Więc na przykład nie, jak się gdzieś zgubimy, to możemy zobaczyć, aha, tu już byłem, no nie? I możemy iść dalej. Nie będziemy się wracać, będziemy się kręcić w kółko.
Aczkolwiek, mimo tego, że ta mapa jest dobrze zrobiona, to uważam, że konstrukcja etapów jest bardzo skomplikowana i bardzo łatwo się na nich zgubić. Ja backtracking miałem wielokrotnie, zresztą czytałem w recenzjach użytkowników, którzy chwalą, to jest jakby najczęściej powracający zarzut, że te mapy są na tyle pogmatwane, że ten backtracking czasami po prostu zniechęca do zabawy. Tak. I też tak miałem. Ale mimo wszystko, jak już się człowiek wciągnie w tę grę, skupi się, bo to jest gra, która wymaga skupienia. Ja gram chyba na średnim poziomie trudności i jest cholernie ciężko. Bardzo łatwo zginąć.
Totalnie się zgadzam.
To nie jest takie piu-piu, usiądę sobie i się zrelaksuję.
Trzeba quick save i quick load używać po prostu. Totalnie.
To jest tak, i to jest bardziej zabawa z Fira, a nie z Dooma. Tak, wiecie o co chodzi. Oczywiście Doom miał wiele poziomów trudności, ale skrót myślowy, wszyscy wiemy o co chodzi. Ta gra jest wymagająca, ale przy tym jest niesamowicie imersyjna. Ten świat przedstawiony jest taki, że łatwo go kupić. Zagrożenie ze strony tych przeciwników jest realne, bo oni są wymagający i to wszystko powoduje, że jeżeli lubicie tego typu gry, to powinniście koniecznie zainteresować się Sellako.
Tak jest, zgadzam się. Bardzo, bardzo polecam Sellako. Tylko właśnie jak mówię, oni twórcy tak, to mają całą roadmapę, już tak naobiecywali, że tak jakby ja wierzę, że dostarczą, bo na razie nie ma żadnych powodów, aby im nie wierzyć. W dodatku cena jest też obniżona, bo myśmy też, jak ona wyszła, ona była zawyżona, myśmy do nich napisali, obniżyli cenę w Polsce, także cena w Polsce jest uczciwa, więc to jest bardzo dobre. Jest 8% niższa niż w euro, więc super.
Superowo.
No,
superowo, aczkolwiek to jest prawie 100 zł, nie? Więc jeżeli nie chcecie teraz wydawać pieniążków, to poczekajcie na pełną wersję, ale przypominam, że jeżeli kupicie w Early Access, to zawsze zapłacicie taniej niż w przypadku pełnej wersji.
No,
ta cena
ona prawie na pewno podróżuje. Wydaje mi się, że była już na jakichś przycenach. Głowy nie dam, ale ja w ogóle sparłem na Kickstarterze i za to dostałem ten. W takim progu już starym.
No proszę.
Znaczy, na Patronie, przepraszam. No.
Ja bardzo lubię wspierać właśnie takich twórców, to zresztą co obaj zawsze powtarzamy, tak jak ty przed chwilą przy okazji Gloomwood, że właśnie ja kupiłem Sellako, chociaż miałem duże opory, ty mówiłeś, że oni jeszcze będą wiele zmieniać, ale ta gra ze mną chodziła i w końcu się skusiłem. Kupiłem tę grę w pełnej cenie i nie żałuję i powiem ci więcej, gdyby ta gra nie dostała ani jednego update'u więcej, gdyby była tym, czym jest teraz, to bym nie żałował ani złotówki.
Ja tak samo.
Bo dla mnie ta gra już jest kompletna.
Już tak uważam. Ona jest w ogóle długa.
To jest świetna gra.
Ile tam jest poziomów? Tam już teraz jest bardzo dużo zawartości.
Tak, a oni jeszcze mają dodać jakiś kolejny akt. W ogóle, wiesz, Tylko ja się boję tego, że właśnie przez to oni będą to robić i robić i robić i ten efekt wow przejdzie, kiedy oni powinni zrobić coś w stylu Kaltic. Pamiętasz, co było przy Kaltic? Wydali pierwszy epizod jako pełną grę, dokładnie. Następnie wydali drugą część, drugi epizod w formie DLC dokupowanego do pierwszej gry i jednocześnie przy premierze DLC wszystkie poprawki i usprawnienia z przeszły. Drugiego dokładnie. Epizodu przeszły do pierwszego.
Dokładnie.
To jest idealne rozwiązanie.
Też tak uważam. Zobaczymy, co oni zrobią. No, zobaczymy.
Ale kibicujemy.
Pewnie.
No i ostatnia gra dzisiejszego odcinka nazywa się Bloodshed. Ja ją dostałem od kolegi w prezencie i bardzo mu dziękuję. Ona jest z tego gatunku właśnie survival-like, czy też jak ty ładnie mówisz, bullet heaven, ale jednocześnie jest ona FPS-em, boomer shooterem, stylizowanym totalnie na retro, który na pierwszy rzut oka przypomina w ogóle Blood, między innymi, chociażby przez to, że walczymy z kultystami i z zombiakami. Ale jest grą w stylu Halls of Torment czy właśnie w stylu Vampire Survivors, bo to trafiamy na różne plansze, na których będziemy musieli przeżyć 10, 15, 20 minut z hordami przeciwników, z których wypada złoto i doświadczenie, tak jak w Halls of Torment. Te same zasady, te same mechaniki levelowania, te same możliwości odblokowywania takich znajdziek, czy też takich skilli, które będą nam pomagać, jak chociażby jakieś tam latające wokół nas topory, czy inne ściany ognia pojawiające się na mapie, a wszystko to w kamerze pierwszoosobowej z wielkim shotgunem, czy z widłami, czy też z
miniganem.
Różdżką, bo miniganem, bo mamy tutaj różne klasy postaci, które będziemy odblokowywać. Jedna z nich wygląda po prostu jak Caleb z Blood i grałem w demo tej gry. I demo miało Autofire. I uznałem, że ta gra jest doskonała, wszystko z nią jest fajne, ale Autofire jest nie do przyjęcia. Nie w tej grze. Nie w grze pierwszoosobowej, która jest typowym boomer shooterem i my musimy patrzeć, jak nasza postać co kilka sekund sama z tego shotguna strzela, albo z tego pistoletu. To było dla mnie obrzydliwe, to było świętokradztwo i powiedziałem po tym demie, bardzo mi się podoba wizualia tej gry, ale nie zagram. Natomiast okazało się przy pełnej wersji, że oczywiście dodano opcję umożliwiającą wyłączenie autofire'a, która po prostu powoduje, że ta gra zmienia się w typowy shooter,
arena shooter, gdzie my sami
lewym myszkiem, dokładnie. Tak jak pan John Carmack i John Romero przykazali, strzelamy do tych hord przeciwników. I słuchajcie, przeszedłem całą tę grę z wypiekami na twarzy, bawiłem się doskonale i uwielbiam cholernego Bloodshed. To jest niesamowite zaskoczenie dla mnie. To też jest gra z 25 roku.
Ja się zgadzam
roku.
Z tobą. W ogóle tak, że nie słyszałem wcześniej i poleciłeś mi to. Mimo, że cena jest niewypolerowana, czyli jest zawyżona dla Polski, to jest to na tyle niska cena i trzeba jakaś przecena tej gry tam chyba na jakiejś sprzedaży świątecznej, że ja mimo wszystko ją kupiłem i nie żałuję kompletnie. Jeszcze wam powiem ci jedno. Mogę potwierdzić ze 100% pewnością, że Prezu ma absolutną rację, mówiąc o tym, że w tę grę trzeba grać bez autostrzelania, ponieważ ja chcąc jakoś tak jej doświadczyć, tak jakby twórcy niby tam, wiecie, zaplanowali, no nie, to ja grałem przez pierwsze, nie wiem, czy kilka godzin dobrych w ten sposób, nie? I jeszcze, i zaczęło mi to trochę przeszkadzać, czyli no coś tu nie gra. I jeszcze to w ogóle znalazłem na forum, co też tam zauważyłem, co potwierdziło na forum Steama jakiś gracz, że po prostu ta gra czasami jest tak, że tak jakby są takie dziwne hitboxy, tak jakby kwadratowe, a postaci nie są kwadratowe, tylko wiecie, na przykład mają głowy, no nie? I jeżeli, mam wrażenie, że to jest tak zrobione, że jak gra wyczuje, że myśmy najechali jakby celownikiem na tą postać tego hitboxa, jeszcze nie zdążyli najechać jakby na jej faktyczne ciało, to ona już strzela. Ja miałem po prostu wrażenie, że ja pudłuję, bo to strzelanie jest jakby opóźnione. I nie miałem na tym kontroli, miałem wrażenie, że po prostu czasami nie trafiam we wrogów, mimo że powinienem. Wiecie, przy autostrzelaniu to powinno być jeszcze prostsze, no nie? Przy autostrzelaniu powinno być jeszcze prościej trafiać wrogów niż przy strzelaniu ręcznym, no nie? Bo nie ma w ogóle możliwości spudłowania, bo gra strzela tylko wtedy, kiedy wykryje, że myśmy najechali na wroga. Ale ja czułem, że coś tutaj nie gra. I jak się przełączyłem na strzelanie ręczne, to naprawdę właśnie wtedy kliknęło i rzeczywiście jest moc i gra się super i w ogóle mamy bardzo dużo bohaterów, każdy ma w ogóle masę odzywek. Jakiś tam śmieszny takich, wiecie, w stylu tych lat 90. Tak. Jak tam Lo Wang, no nie, czy Caleb, to jest fenomenalne. I każdy ma trochę inne bronie, tych broni też jest bardzo dużo. No naprawdę, ta gra ma bardzo dużo do zaoferowania.
Oczywiście pomiędzy etapami odblokowujemy dodatkowe rzeczy. Rzeczy, które znajdziemy na mapie, też przechodzą na stałe, chociażby kolejne skille w level upach. Do tego musimy szukać takich ukrytych pajączków na mapie. Tak. One są tak zwanymi gwiazdkami i za te gwiazdki, które odblokowujemy na kolejnych mapach, mamy potem dostęp do leveli ukrytych, dodatkowych. Mhm. Bo ja przeszedłem całą grę główną i zrobiłem ze 2-3 levele dodatkowe, a potem już mi się nie chciało trochę szukać tych pajączków, bo żeby odblokować wszystkie ukryte bonusowe levele, to trzeba cofnąć się do wszystkich map i na tych mapach maksować te pajączki.
Poza tym ja zauważyłem...
Te pajączki chodzą gdzieś po ścianie albo po drzewie i trzeba go zestrzelić.
Ja podejrzewam, że po prostu w necie trzeba, pewnie w necie można znaleźć lokalizację, ale w ogóle mnie trochę to... Ja zrobiłem taki ten poziom, ale byłem trochę rozczarowany tym, że tak naprawdę to był ten sam poziom, nie? Który normalnie jest w grze, tylko to był jakiś boss nim. Miałem wrażenie, że w ogóle jakby nic nowego gra mi nie pokazała, wiesz co chodzi? Może potem jest inaczej, ale...
Wydaje mi się, wiesz, ja też grałem w to w zeszłym roku i przeszedłem to w zeszłym roku, teraz już do niej nie wracałem przed nagraniem, ale wydaje mi się, że tam jest parę jednak takich etapów, które się trochę różnią.
Dobra, bo mnie ten pierwszy właśnie tym trochę rozczarował, że odpowiadam ten pierwszy, mówię, o fajnie, jakaś misja specjalna, zobaczę coś nowego, wiesz, już miałem po prostu, już dużo razy powtarzałem te etapy poprzednie, jakby miałem już, wiesz, bardzo w pamięci, nie? I nagle patrzę na to, aha, to jest ten sam etap, tylko po prostu na końcu jest boss.
Nie, później to się zmienia, to później, ale faktycznie głównym trzonem zabawy jest ta kampania, ona jest podzielona na 3 akty, każdy akt ma chyba po 3 albo 4 misje.
Chyba 3.
No i,
I walka z bossem.
W akcie są też te bonusy. No i walkę z bossem. Te walki z bossami też są bardzo, bardzo przyjemne. Troszeczkę powiewu świeżości do tego wszystkiego wrzucają. Jest cała masa przeciwników różnorodnych, oni się inaczej zachowują i też musimy się nauczyć
właśnie
tego,
wrogów,
jak oni się
tak
zachowują.
Samo, to jest po prostu niesamowita różnorodność wrogów. Jest kilkadziesiąt rodzajów wrogów. Bardzo lubię takie rzeczy.
Tak. Mnóstwo broni, fantastyczne te skille, które z każdym levelem sobie dobieramy. Dzięki temu robimy te buildy po prostu. I nie wiem, jaką ty postacią najbardziej lubiłeś grać, ale dla mnie ulubioną postacią okazała się czarodziejka, która jest moim zdaniem troszeczkę OP. Tak. I ona już na starcie daje radę na maksa.
No bo ma takie fajną różdżkę, która strzela.
Różdżkę, tak.
Jeszcze ona ma w ogóle różdżkę i ma w ogóle od razu taką czaszkę, która lata i uszkadza ludzi, uszkadza wrogów od razu, bo na dzień dobry.
Tak, tak.
Więc to jest super.
I tam jest też mnóstwo rzeczy, patelnia, które możemy sobie dokupić. A, jest patelnia, są widły, kaleba oczywiście, ale jest mnóstwo rzeczy, które możemy sobie dokupić, ale jest też mnóstwo jakby możliwości levelowania tych postaci na różne poziomy builda, bo teraz każda broń, którą znajdziemy albo którą mamy przy sobie, ona też działa jak skill. Tak. I po prostu levelujemy tą broń do maksymalnie chyba 8
plus
poziomu.
Jeszcze mamy,
każdy czar i każdą broń.
Plus jeszcze mamy takie workbencze, takie jakby, wiecie, warsztaty, gdzie możemy sobie tą broń... Jeśli zobaczymy jakiś tam poziom broń, to możemy sobie za darmo pak się odblokować.
Nie. Tam są zadania, że na przykład jeżeli zabijesz 40 takich przeciwników na tej mapie, to wtedy na tym workbenchu odblokuje się pierwszy update, a potem drugi update. I to cholernie warto robić, bo każda mapa ma inny workbench, trzeba go znaleźć i trzeba do niego podejść, zobaczyć, co trzeba zrobić, potem wrócić do niego, jak na przykład już, nie wiem, zastrzelimy 40 kultystów.
Kurczę,
i
a
tak
ja
dalej,
byłem pewien,
tak
nie wiem, może coś się zmieniło albo coś, ale po prostu ja... Z tego, co ja teraz pamiętam, jak grałem, to wydaje mi się, że to działa.
To był level broni?
Tak, że po prostu tak, jak masz broń odblokowaną na przykład na czwartym levelu, to od razu, wiesz, tak, że było to zależne od levelu broni. Może jest jeszcze coś innego, albo coś się zmieniło, nie wiem.
Może. No. Wiesz, tyle tych gier dzisiaj mamy i tyle tego typu podobnych produkcji powstaje, że to się już może zlewać w jedność. Ale na pewno Bloodshed w porównaniu do tych innych gier, o których dzisiaj mówiliśmy, z tego survivors-like gatunku, jest wyjątkowy,
tak,
nie? No bo nawet samo przedstawienie jakby akcji z pierwszej osoby, z kamery pierwszoosobowej już wiele zmienia.
Tak, dokładnie. Jest to super i mam wrażenie, że nie ma wiele takich właśnie gier w tym gatunku. Jeśli drodzy słuchacze wiecie o takich grach, to dajcie znać, bo ja bym bardzo chętnie zagrał w inną grę, która też właśnie jest w tym... jest w tym widoku FPP, ale ma mechaniki właśnie z Survivor's Like'a. Jestem ciekaw po prostu, jak to będzie się sprawdzało, no nie? Bo ta gra jest w ogóle taka właśnie mało znana, no ma tam tylko 1300 ocen na Steamie. To nie jest jakaś totalna tragedia, no nie?
Niestety.
Ale mało.
Niestety. Ale no niestety nie,
bo mam wrażenie,
nie miała
ta,
siły przebicia.
Ta gra w ogóle, wiesz co powiedzisz, ta gra w ogóle jakby mam wrażenie, że na... Znowu, to jest gra, o której po prostu ja się dowiedziałem od ciebie, no nie? Gdyby nie ty, to bym mówił, że taka istnieje, nie?
Ja mam wrażenie, że to demo im nie pomogło, bo ludzie jak ja stwierdzili, to nie jest boomer shooter, co to jest za granie z auto, a ludzie, którzy grali w Vampire Survivors i w Halls of Torment stwierdzili, ej, co to jest, prawda? Tymczasem ta opcja wyłączenia autofire'a zmienia w absolutnie wszystko.
Mega zmienia. W ogóle ona, to jest duży błąd, że w ogóle ona jest domyślnie wyłączona, bo ja przez to, tak jakby myślałem, że wiesz, nie gram
Znaczy, że, jest... że domyślnie autofire jest włączony, tak, o to
tak,
ci
tak,
chodzi.
Tak, tak, tak. I to jest źle moim zdaniem, tak. To jest błąd. Ale ci są ludzie, którzy zagrali, są bardzo zadowoleni, dlatego że ta gra ma 85% ocen pozytywnych na Steamie. I super jest i mam nadzieję, że ona jeszcze jakoś, no nie wiem, pewnie już nie zażre, no bo jest już jest ponad pół roku po premierze i po prostu
pamiętaj, że wiesz, że wychodzi tych gier zatrzęsienie, no. Cholernie ciężko jest się przebić, one też na pierwszy rzut oka po screenshotach,
ale,
wiesz.
Ale ta gra ma takie fajne strzelanie, ten shotgun, tak uwielbiam strzelać tym shotgunem, on taki ma dźwięk po prostu takiego łupnięcia. Jest taki, chyba są dwa shotguny, jest taki jeden shotgun taki podwójny, nie? Taki double barreled, nie? Może nie pamiętasz, tak. Ale po prostu też odgarnę mega. Jest w ogóle...
Pamiętam. Znaczy w ogóle strzelanie
no,
w tej
jest,
grze jest super.
Jest świetny i... ten, właśnie minigun, który tak się rozgrzewa. No są mega fajne broni.
Mi się wydaje, że ta gra też jest fantastycznym wprowadzeniem do tego gatunku no. Bullet Heaven Survivors Like, bo ona jest inna, ona dużo bardziej pozwala ci grać autonomicznie. Tak naprawdę jak no. Wyłączysz autofire, to ty wszystko tak. Musisz robić sam.
Dokładnie.
I zamienia się to w taki właśnie arena shooter.
I jeszcze każda postać ma taką swoją własną umiejętność dodatkową, ekstra. Jeden ma takiego haka, na którym może tak się podciągać. Inna postać ma taki jakby wślizg, który może tak podróżować po planszy.
I te postaci wiele zmieniają, bo na przykład jak trafisz na tą wojowniczkę, to ona walczy głównie wręcz. Tak. I nagle okazuje się, że musisz machać mieczem, co zupełnie zmienia gameplay tej gry. Tak, tak. A przynajmniej twoje podejście do grania. Oczywiście można odblokować Uzi i następnie w trakcie runu tego 20-minutowego levelować Uzi, ale to nie ma sensu.
Dokładnie.
Bo właśnie czarowniczka jest doskonała w magii, a wojowniczka jest doskonała w walce bronią białą. Nie? I tak dalej.
W pewnym momencie
i tak dalej.
Jest tylu wrogów na planszy, są takie hordy i ty musisz tak manewrować, uciekać.
To wygląda.
Tam non-stop biegasz, skaczesz, ciągle o Jezus, widzisz w jakąś stronę, widzisz tam nagle hordę wrogów, więc zawracasz, jak to dziecko z mema, to tak biegnie do przodu i zawraca, nie?
I ta gra bardzo mocno wymaga od ciebie nauczenia się mapy,
tak.
Jednocześnie ucząc ciebie jako gracza, uczenia się mapy.
No i,
to znaczy,
bo na przykład mapy
ty musisz wiedzieć, gdzie pójdziesz, jeżeli teraz skręcisz w prawo, a jeżeli skręcisz w lewo, bo jak przez 20 minut uciekasz przed prawie tysiącami przeciwników,
setkami na pewno.
To jeżeli... I wiesz, że wybiegłeś właśnie z cmentarza, jeżeli skręcisz w prawo, to przez bagna wrócisz na cmentarz, a ty chcesz się trochę ich pozbyć, więc lepiej skręcić w lewo, żeby pójść do wioski, to jeżeli ty tego się nie nauczysz, to będziesz wpadał na tych przeciwników i będziesz ginął, bo to nie jest rzut izometryczny z góry. Ta plansza nie jest tym takim, wiesz, ekranem nieskończoności, jak w Halls of Torment czy Vampire Survivors, że nieważne, w którą stronę ty pójdziesz, tam i tak będzie pusto. Nie, nie. Właśnie tu jest element całej mapy, której ty się musisz nauczyć, bo to wszystko jest fizycznym
miejscem,
po którym ty rzeczywiście biegasz. I na początku te rzeczywiście
mapy są strasznie małe, a potem się to robią
a
coraz
potem
większe.
Się robią coraz
to jest
większe.
Właśnie fajne. Bo na przykład
fantastyczne.
Ta pierwsza mapa jest w ogóle mikroskopijna, ale to jest dobre, bo się po prostu uczysz jakby zasad gry, no nie? Także naprawdę to jest...
I powiem ci, że gdyby wszystkie mapy były tak skonstruowane jak pierwsza mapa, czyli ten cmentarz, to nie wiem, czy bym się tak wciągnął.
Dokładnie.
Natomiast im dalej w las, tym jest ciekawiej.
Tak, i są walki z bossami. Powiem tylko jedno, jest bardzo dużo zależy od RNG, bo na przykład mi zaczęło w pewnym momencie iść szedłem jak przecinak, bo zawsze mi się losowało, to taka umiejętność, że się pojawia takie leczące koło, nie, że leczy cię, wiesz co chodzi. Ja w to zawsze inwestowałem,
tak, wiem.
Bo tam naprawdę mamy mało zdrowia, ono się nie regeneruje, tam rozbijamy takie...
Oj, zależy, bardzo często się regeneruje też.
No, ale... Znaczy inaczej, moim zdaniem z tego co ja grałem, to największy zysk dla mnie był z tego właśnie z tego takiego samo takiego uleczania, które się na przykład co kilkanaście sekund, czy tam co 30 sekund, albo nawet jak się to upgrade'uje, to częściej, po prostu pojawia się na ziemi takie koło i jak w nim będziemy stać, to będzie nas leczyć.
Tak, a jak niszczysz skrzynki
tak,
i
to
te takie jakby
apteczka, to takie
pochodnie,
cokoły,
to,
tak.
To wypada apteczka.
Zgadza
jest
się.
Też autoregeneracja zdrowia i to też trzeba tam zainwestować
tak.
W to expa.
Jest
bardzo dużo możliwości rozwoju postaci, żeby każdy grał w takim
tak.
Stylu, w jakim mu to się
tylko właśnie
po prostu podpowiada.
No, to tak jak mówiłem, jeszcze jak przecinak każdą misję, wiesz, na przykład tam zaginąłem, wiadomo, trzeba się uczyć gry. W pewnym momencie zacząłem tak, że miałem taki streak, że wiesz, no to po prostu każda kolejna nowa plansza, przychodziłem do nią za pierwszym razem, kolejna za pierwszym razem i doszedłem do walki z bossem i po prostu nie wylosował mi się to uleczanie. I boss mnie zabił, bo po prostu nic mnie nie uleczyło. I tak jakby można naprawdę mieć pecha albo można takie właśnie sobie takie OP zrobić. Dla mnie jakby to leczenie jest bardzo ważne, bez niego jest bardzo trudno. I tak trochę jakby zacząłem trochę za bardzo na nim polegać, bo ciągle mi się losowało, no nie, i miałem szczęście i ciągle je upgrade'owałem na maksa. No i potem jak go zabrakło, to boss mnie rozwalił. Ale to też trzeba powiedzieć, że no boss są trudne. I ten boss po prostu miał masę ataków. To był ten taki boss w ogóle w takiej lawie, tam już nawet nie było jak za bardzo przed nim uciekać, nie? Także, pamiętam. No, więc to był trudny boss. On mnie rozwalił, ale zaraz tam wrócę, może mi się w końcu wylosuje ten, no, wylosuje mi się właśnie to leczenie, albo chociażby regeneracja zdrowia, cokolwiek. Ja po prostu nie miałem nic, co mi leczyło, więc no, byłem skazany jakby z góry na porażkę, ale jakby na tą polega ta grana, nie? Tam są elementy roguelite'a, to jest po prostu roguelite survivors, nie? Każdy właściwie, mam wrażenie, że chyba każdy ten, tak się teraz pytam, nie wiem, tak, jak ci się wydaje, że chyba każdy ten, że chodzi mi też o ten gatunek Bullet Heaven, te gry mają w sobie jakby elementy roguelike'a, nie? Jakby każda gra jest roguelike'iem.
Oczywiście, siłą rzeczy, no bo oczywiście, że
tam
tak.
W kółku coś powtarzamy, no nie? I
tak, poza tym po śmierci, jak wracasz do bazy, nazwijmy to, to masz monetki, tak. Za te monetki odblokowujesz rzeczy na stałe, podnosisz sobie swoje statystyki na stałe, w Bloodshed to też jest.
No.
I dzięki temu jakby progres jest taki, że ty po wielu porażkach nie jesteś w tym samym miejscu, tylko cały czas jesteś troszeczkę do przodu.
Tak jest. Czyli roguelite.
Tak, to jest super. Roguelite.
Jak na ironię a propos tych tagów, to nawet ta gra nawet nie ma taga ani Bullet Heaven, ani Survivor's Like, mimo że w opisie tej gry jest napisane, że to jest Survivor's Like. To i tak ona ma tagi Action Roguelite, FPS, Boomer Shooter, Action Shooter. Także...
Tak jest, no. Tak jest.
No, także...
I kurczę, naprawdę jest... jednym z największych zaskoczeń zeszłego roku dla mnie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że dostałem tę grę w prezencie, bo mówię, ja bym po nią nie sięgnął przez to cholerne demo.
No, a ja,
nie sięgnąłbym po nią.
A ja jestem bardzo szczęśliwy, że mi dałeś znać o tej grze, że istnieje. Cieszę się, że mogłem się
podzielić z tobą tą grą, bo tak, to jest mega fajna gra. I ona faktycznie spotka gdzieś tutaj pośrodku fanów boomer shooterów, fanów tego Survivor's Life,
i roguelike'ów,
fanów
roguelike'ów. I arena shooterów.
I wiesz, i szkoda, że ta gra... troszeczkę przechodzi bez echa, bo ona jest naprawdę dobrą grą. Ci ludzie wcześniej zrobili jakiś tam Rigid Force Alpha w ogóle, które było takim szumpem, jak to się mówi?
Szmup.
Shoot'em up było. Takim, wiesz, tym stateczkiem lecisz w prawo i strzelasz kuleczkami, nie? I oni to zrobili w 2018 roku i dopiero teraz, 7 lat później, wydali Bloodshed i widać, że to Bloodshed jest naprawdę napracowane. Tam jest kupa pracy włożona. Wizualia są niesamowite. Światło, mgła, architektura, wygląd
te postaci,
tych wszystkich sprite'owych przeciwników.
Są takie zielone jaszczury. Fenomenalne, po prostu mi się totalnie kojarzą
to
z Hexenem.
To jak oni się animują, prawda? To takie, ilość tych wszystkich
takie ogromne diabły, takie jakby szatany wielkie z rogami, też są fajne.
Naprawdę, wszystko.
A grę w ogóle zrobili Niemcy. No. I dźwięki ma świetne. No, a tak, oni jeszcze zrobili grę Go Go Mr. Chickums. Także generalnie...
Wszedłem
na ich stronę, wiesz? Chyba tak wygląda jak gra mobilna. A nie, przepraszam, to jest Coming Soon. Także niestety
czyli robią
grę, ale to jest to gra dla dzieci chyba, bo po prostu to jest taka jakaś arkadówka, platformówka, arkadówka w ogóle, więc no szkoda, że jakby chyba im po prostu nie zażarła ta gra niestety, no i teraz robią coś innego. No trudno, niech robią cokolwiek, nie, żeby to się sprzedało, może akurat to im lepiej na nich to wpłynie, nie wiem. No, w każdym razie gierka jest subcio i naprawdę dajcie jej szansę, nawet mimo tej ceny, że tak powiem, nie do końca fajnej.
Ja w ogóle bym się odważył na takie stwierdzenie, że z całej listy dzisiejszych gier, gdzie było Selaco i Gloomwood, to Bloodshed na ten moment jest najlepszą grą z tej listy.
Znaczy ja się nie zgodzę, ale to są nasze opinie, nie? Ja
no jasne.
Uważam, że wszystkie te gry są świetne. Mnie najbardziej, znaczy bardzo mi się podoba Selaco, ale mało grałem, ale jakby myślę, że Selaco będzie lepszą grą, to będzie miała gra, która będzie miała ogromną kampanię, długą, wiesz, fabularną, gdzie będą po prostu poziomy cały czas nowe. Tutaj ta zawartość jest taka troszkę, wiesz, to jest mało zawartości, ale takiej, ona jest taka rozsmarowana, bo to jest roguelike. I w sensie super, jakby to się dobrze gra, ale tak naprawdę jak się tak popatrzy, ile tam jest zawartości, to jest po prostu, tam, nie wiem, 9 mapek, no nie? Wiesz, o co mi chodzi?
Tak, oczywiście, ale to są takie, to jest, wiesz, to też jest inna gra.
No jasne, no jasne.
Do Selaco usiądziesz i będziesz cisnął
tak samo Gloomwood
przez wiele godzin. Tak, a tutaj siadasz na krótkie sesje, zresztą ja w pewnym momencie w ogóle wyłączyłem muzykę w tej grze i zacząłem sobie słuchać metalu, nie?
Aha. Pasuje idealnie.
O, jak to pięknie wchodzi. Pięknie wchodzi.
No, także ja myślę, że każda, myślę, że wiesz co, tak szczerze, to poza grapa Hajon Retro tytułowym, w ogóle dla mnie, wiesz, jest taka przepaść, jest to grapa Hajon Retro, nie? Taka gra, po prostu gra memik, ale...
Tak.
I ona jest po prostu, jest jaka jest, ale te wszystkie gry pozostałe to są naprawdę perełeczki.
No. Ale gdyby nie dziadek to nie byłoby tego na odcinka, haju retro, oczywiście. To nie byłoby tego odcinka.
Dobrze, oddajmy mu.
A ja uważam, że on jest na tyle wyjątkową produkcją, że po prostu musiał się dzisiaj znaleźć na tej
jasne.
Liście.
Ja się cieszę, że go przyszedłem. Tylko mówię, jakby tak się jak tak porówna, nie? Te gry, to naprawdę jest przepaść między, wiesz, między tym dziadkiem, który jest zrobiony dla żartu tak naprawdę, nie? I nawet twórcy
oczywiście.
Pewnie nie przewidzieli w ogóle, jak to zawireluje, choćby nawet dlatego zrobili w ogóle tę grę, zrobili głosy na AI, no nie? Bo to było totalnie po prostu zrobione na, po prostu na budżecie, wiecie, no.
Tak.
Tak zwany shoestring budżet, czyli na budżecie.
Oni tak jak dziadek i Wnusio jechali na Maryśce i na energetykach, no. Tak samo jak dziadek i Wnusio. No. Natomiast faktycznie z tych wszystkich gier to poza dziadkiem jest jeszcze Metal Garden, który jest taką bardzo niszową produkcją,
tak,
nie?
Tak, taką bardzo małą.
Ono jest
o której mogliśmy
lepszą
niszą.
Produkcją.
No, pewnie.
Tak, ale też niszową i to widzisz, jedna kobieta zrobiła, a
dokładnie.
Cała reszta tych gier to już jednak jest troszeczkę większe doświadczenie, więksi wydawcy za
znaczy,
nimi
stoją.
Znaczy
wiesz co, Bolingspeed też mi się wydaje, że to jest jakiś mały deweloper, wiesz? Tak mi się wydaje.
To jest jeden koleś, który zrobił, on się nazywa, zaraz ci powiem, bo właśnie to sprawdzałem nawet, jak rozmawialiśmy o tej grze.
Kenny Soon and Friends.
Friends,
więc,
tak
no, Friends,
jest.
Nie wiadomo ile było tych Friendsów, no ale w każdym razie.
Tak, ale Kenny Sun w ogóle ma też bardzo dużo gier na Steamie, takich różnych z tego co widzę, jakiś tam Circa Infinity, Yankai's Triangle, Twinfold.
Ale
i tak
nic
dalej,
tego tak
i
nie zawirowało, nie? Żadnej z tych gier nie słyszałem. A Ball Pit to zrobił mega robotę i moim zdaniem totalnie zasłużenie. Jakby dla mnie to jest taka gra kokaina. Ja naprawdę rzadko mi się zdarza coś takiego. Wiem, że dopamina, gadaliśmy o tym, ale wiesz, mimo wszystko, ja jestem dość odporny na taką dopaminę. Mówię, nie wciągnął mnie Balatro, nie wciągnął mnie Brotato, nie wciągnął mnie Fire Survivors. Naprawdę jestem odporny na te gry, ale ta gra ma coś w sobie takiego, że ja tam potrafiłem dosłownie wieczorem na Steam Decku w łóżku przed spaniem, powiedzieć, dobra, to chwilkę pogram i czwarta rano, a ja mówię jeszcze jeden run. I tak wiesz, musiałem się jakby fizycznie powiedzieć, dobra, dziomuś, jest czwarta rano, musisz iść spać, bo jutro trzeba do pracy. Na to odpowiedzialność, nie?
No, no dokładnie, ale właśnie wiesz co, na koniec mam dla ciebie taką jeszcze rozkminkę na sam koniec odcinka, że właśnie ostatnio pisałem o tym na Discordzie rozgrywki i też na grupie facebookowej rozgrywki, że przy okazji ogrywania tego moda Quake Brutalist Gem 3, czyli takiego fantastycznego moda, który ma w sobie 70 mapek z taką bardzo brutalistyczną architekturą, który jest jednocześnie takim modem, jak to się mówi, overhaul, nie? On przerabia całą grę, opiera się na Quake'u, ale tak naprawdę ma zupełnie inne poruszanie się, walkę, inne bronie, innych przeciwników, bardzo Quake'owych, ale oni po prostu inaczej wyglądają. To wszystko powoduje, że niby grasz w Quake'a, ale tak naprawdę grasz w zupełnie inną grę i ty widzisz, że to jest inna gra. I te wszystkie mody, o których myśmy rozmawiali, nawet z Patrykiem, przy okazji jakiejś dokładki, czy czasami jak rozmawiamy na rozgrywce, że wiesz, masz tego Doom 3 Phobos, GOG w ogóle ciśnie te wszystkie one-click mody, które są genialne i tam wychodzi cała masa dobra, na przykład ten Dungeon FX, który jest modem overhaulowym jakby na nowym silniku przenoszącym całego Dungeon Keepera i tak dalej, i tak dalej. Plus cała masa tych gier, które cały czas gdzieś tam w tle wychodzi, jak właśnie Dagger Directive, czy te wspomniane RTS-y przez nas wcześniej, jak chociażby Tempest Rising, ale też takie FPS-y, które są mniej znane. Chodzi mi o to, że jeżeli będziemy koncentrować się tylko i wyłącznie na najważniejszych newsach, śledzić tylko Jeffa, patrzeć na to, co zapowiedzieli na PlayStation, jakie będą w tym roku ekskluzywy na Nintendo, to zamykamy się w bardzo małej bańce gier.
Tak,
w bardzo małej
bańce to powiedziałeś.
Gier.
Ja w ogóle bardzo, wiecie, nie chcę tutaj zabrzmieć jak jakiś elitysta, ale ja naprawdę współczuję ludziom, którzy jakby mają zamkniętą głowę na indie. Znam takich ludzi, którzy w ogóle, jak gra nie jest popularna, nie ma ładnej grafiki, to ich w ogóle gra ich w ogóle nie interesuje. W Indii się teraz dzieją innowacje, w Indii są ciekawe rzeczy. Indii to jest moim zdaniem serce gamingu, bije tam, gdzie jest Indii. Gry AAA niestety stały się takim po prostu generycznym, bezpiecznym, bardzo mainstreamowym, popularnym rzeczą, tak jakby...
Przez to, że tak koszmarnie dużo kosztuje ich produkcja.
Oczywiście, jakby totalnie, ja to rozumiem, to jest tak jak trochę jak z filmami. Jakby mamy kino arthouse'owe, mamy niezależne produkcje, no nie? I mamy ten taki... Nie chcę mówić, że jakieś tam Marvel, no nie wiem, cokolwiek, wiecie o co mi chodzi. Blockbustery hollywoodzkie, które też są fajne, jasne,
tak.
Ale one raczej nam nie pokażą czegoś niesamowitego. No.
Tak.
A tutaj, no i tak jest właśnie z grami indie, więc jak chcecie coś, coś ciekawego, jak was już znudziło i wam jakby niczym was nie zaskoczy, to totalnie dajcie szansę gram indie, bo one są jeszcze w ogóle tańsze, czasami są krótsze, są to projekty z sercem robione przez małe zespoły i tam jest po prostu, w nich jest po prostu włożone serce i to widać, nie?
No, więc... Tak, oczywiście, że tak. I właśnie, wiesz, bo ja się zgadzam z tobą, że jest taka grupa graczy, którzy właśnie, jeżeli to nie jest potrójne AAA, to generalnie rzecz biorąc oni nawet na to nie patrzą. Tak. Poniżej gry 8 na 10 to w ogóle nie schodzę. Tak. Najlepiej, żeby to było Ubi The Game albo Sony The Game, ewentualnie Forza Horizon Microsoftu, a cała reszta gier nie musi istnieć. No. I spoko. To też jest trochę ten pęd za tym rozwojem, ale tak jak już dzisiaj ustaliliśmy na odcinku, ten rozwój już praktycznie
stanął.
Ma tak żółwie spowolnił, tempo, okrutnie. Albo wręcz stanął, no, tak, że wiesz, a poza tym, tak jak wiesz, ludzie się śmieją, a prezes znowu gra w boomer shootera, a ty znowu grasz w sandboxa w open worldzie.
A poza tym tych gier mam wrażenie jest coraz mniej. Gry od Rockstara, gry od Naughty Doga, jakby po prostu ci deweloperzy po prostu sami się już jakby, nie wiem, zatarły się te silniki i na przykład Naughty Dog nie zrobił żadnej gry do tej pory. Mamy szósty rok. Tak, dobrze mówię. Mamy szósty rok generacji PS5 i Naughty Dog nie zrobiło ani jednej nowej gry przez 6 lat. Tak? No to w ogóle gdzie są te wasze blockbustery? Ja się pytam. Uciekacie do Indii.
Jakby właśnie o to It's chodzi, safer że here. Wiesz, wszyscy wspominamy z jakąś tam nostalgią Red Alerta 2, StarCrafta czy Dune 2000. Tymczasem nie wiem, nawet teraz jak rozmawialiśmy o Microprose i o Dagger Directive, to jak sobie przeglądałem katalog Microprose ostatnio, to jest taka gierka, która u nich powstaje, już ją szukam teraz, bo tytułu nie pamiętam. Może ją znajdę, może jej nie znajdę, która wygląda totalnie po prostu Dying Breed. Proszę bardzo. Dying Breed oczywiście jest w Early Access, ale jak wejdziesz sobie w Dying Breed, to się okazuje, że jakiś w ogóle deweloper, który nazywa się Samayer, tworzy RTS-a totalnie, wiesz, Command and Conquer, totalnie z taką grafiką, z jakimś tam twistem, z pomysłem na siebie, z jakąś hordą, a jednocześnie z filmikami w stylu lat 90., gdzie prawdziwi aktorzy klasy D udają komandosów i generałów. I wiesz, i oczywiście możemy powiedzieć, grałem w Command & Conquer w latach 90. No grałeś, ale to było 30 lat temu. Czemu nie wrócić do tej nostalgii, nie grając po raz kolejny w Red Alerta, tylko właśnie sprawdzając takie Dying Breed. I tego typu gier jest zatrzęsienie. Zatrzęsienie, tylko wystarczy poszukać.
Pewnie. Bardzo, bardzo dobrze powiedziałeś. Gracie w indyki, tyle mogę powiedzieć.
Tak jest. No, i tym oto
akcentem optymistycznym.
Akcentem optymistycznym kończymy dokładkę, odcinek 28. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes, a ze mną był dzisiaj Łukasz Drozd, czyli Simplex.
Z M kwadrat podcast i piękna to była dokładka, nie zapomnę jej nigdy.
Otóż to, jak każda, prawda? Dokładnie. Jak każda, którą razem nagrywamy.
I
także
każda inna.
Dzięki śliczne i do następnego.
Trzymajcie się, pa!
Thank you.